Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Witam Państwa serdecznie w naszych wieczornych rozmowach niedokończonych. Zapraszam do pozostania z nami przynajmniej przez najbliższe dwie godziny, bowiem w naszym studio goście, eksperci, pan profesor doktor habilitowany Paweł Soroka, politolog, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
I pan doktor Marian Szołucha, ekonomista, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika myśl.pl. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Temat: tragedia grecka czy kryzys w całej Europie. Troszeczkę mówiliśmy już na ten temat w części telewizyjnej, ale to, co się dzieje w Grecji, w Atenach, to jak pan doktor ujął zderzenie tych dwóch samochodów czołowe, które może nastąpić pomiędzy Wielką Trojką a rządem greckim, społeczeństwem greckim, no, zobaczymy 5 lipca referendum rozpisane. Wszystko wskazuje na to, że będzie i wiele wskazuje na to także, że Grecy nie przyjmą tego pakietu. Ale o wprowadzenie do naszego tematu na temat Grecji i kryzysu europejskiego zapraszam naszych gości. Zaczniemy od pana profesora.
To jest kryzys, a kryzys charakteryzuje się tym, że ma różne fazy. I w pewnym momencie się skończy, ale teraz wydaje się, że jesteśmy w apogeum tego kryzysu i ujawniają się właśnie jego różne skutki. Jest pytanie, czy to jest tylko kryzys grecki. Ja bym powiedział, że nie tylko grecki i nawet nie tylko europejski, ale to jest kolejny przejaw globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, który zaczął się w latach 2007-2008. Nie został rozwiązany, został tylko zażegnany taki jego symptom, który groził tym, że mógł się zawalić cały międzynarodowy system finansowy. Grecy odczuwają bardzo ten kryzys, dlatego że to państwo jest bardzo zadłużone. Zostało w swoim czasie przyjęte do strefy euro, mimo że nie spełniało kryteriów, które należało uwzględnić, przyjmując to państwo do tej unii walutowej. No ale to była decyzja polityczna, zresztą podobnie jak sama koncepcja powołania strefy euro unii walutowej też była decyzją polityczną. Więc Grecy się bardzo zadłużyli. Co za tym idzie, zadłużyło się państwo greckie, a długi trzeba spłacać. Zadłużyła się Grecja wobec państw Unii Europejskiej, wobec banków, wobec Europejskiego Banku Centralnego. I na czym teraz problem polega? Że ta terapia, która była związana właśnie z udzielaniem tych pożyczek, a polegała ona, no, krótko mówiąc, na zaciskaniu pasa, bo Greków przymuszono do tego, żeby ograniczyć wzrost płac, ograniczyć emerytury, dokonać dużych redukcji zatrudnienia, zwłaszcza w sferze budżetowej. Przymuszono do prywatyzacji, do sprzedaży majątku, żeby właśnie zdobyć środki na spłatę tych długów, bo wierzyciele przecież tego nie dali, tylko po prostu wypożyczyli. Ale najgorsze jest to, że ta terapia, która właśnie polegała na zaciśnianiu pasa, a jednocześnie właśnie na udzielaniu kolejnych pożyczek, no, przyniosła złe skutki, zarówno społeczne, gospodarcze, a nawet polityczne. No, społeczne przede wszystkim, dlatego że bardzo wzrosło bezrobocie w Grecji. W tej chwili przekroczyło 25%. Aż 50% młodego pokolenia, młodych ludzi w wieku do 25 lat życia, nie ma pracy. Około 3 milionów na 11 milionów ludności Grecji, około 3 miliony Greków żyje poniżej progu ubóstwa. Gospodarka ledwo dyszy, w zasadzie cały czas jest w głębokiej recesji i nie ma szans, przynajmniej w najbliższym czasie, na jej ożywienie. To wywołało skutki polityczne, bo do władzy doszły nowe partie. Taki dziwny sojusz, partia dość taka radykalna prawicowa z radykalną lewicą, no ale połączył ich interes swojego kraju i ta koalicja już nie zgadza się na te warunki, które realizowały poprzednie rządy, ale społeczeństwo je w wyborach odrzuciło. Więc jest kwestia, czy nadal kontynuować ten program, który jest programem wyrzeczeń. On jest nazywany tak zwany austerity. Narzucili to Niemcy. Czyli chodzi o to, żeby spłacać i raty zadłużenia i odsetki i jednocześnie ciąć różne właśnie wydatki. Czy jednak zmienić tą strategię na taką, która by jednak wyzwoliła odżywcze siły w gospodarce greckiej, pobudziłaby tą gospodarkę i polepszyłaby na dłuższą metę sytuację Greków. O tym mają oni zadecydować w referendum. Taką decyzję podjął parlament grecki. Społeczeństwo się wypowie, czy zaakceptować narzucone przez wierzycieli warunki, czy też odrzucić. Mówię narzucone, bo cała realizacja tego programu pomocowego polega na tym, że trzy instytucje, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny kontrolują to, co się dzieje w gospodarce greckiej. Co pewien czas przyjeżdżają misje tych instytucji i warunkiem udzielenia kolejnej raty pożyczki, kolejnej transzy pożyczki jest realizacja tych narzuconych warunków, tych bardzo trudnych wyrzeczeń. Czyli najważniejsze decyzje polityczne, jeśli chodzi o gospodarkę, decyzje związane właśnie z wydatkami budżetowymi, nie zapadają już w Atenach, tylko zapadają właśnie w tych trzech instytucjach. Także można powiedzieć, że Grecja straciła suwerenność ekonomiczną. To może też mieć konsekwencje dla innych państw strefy euro, dlatego że to jest, no, one są powiązane więziami, prawda, handlowymi i finansowymi. I jeszcze kilka co najmniej państw jest poważnie zadłużone. No, wszystkim Hiszpania, Portugalia, Włochy, a nawet się mówi o Francji. Co to oznacza, że gdyby kryzys w Grecji się pogłębił i Grecja zbankrutowała, de facto już można powiedzieć zbankrutowała, bo już nie jest w stanie zwracać właśnie długu, to ten kryzys może się rozlać na te kolejne państwa, a nawet na całe strefę euro. Niektórzy się boją, że w ogóle strefa euro jest pod znakiem zapytania i może się rozpaść. To może mieć też poważne konsekwencje dla dalszego istnienia Unii Europejskiej, przynajmniej w dotychczasowym kształcie. I jeszcze taka uwaga dotycząca wielkiej polityki, geopolityki. Otóż sytuacją Grecji bardzo się interesuje Rosja i Chiny. No, Rosja miała zawsze dobre relacje z Grecją. Ostatnio premier Grecji był w Moskwie, zawarł porozumienie na temat budowy gazociągu, który ma dostarczać gaz rosyjski na Bałkany przez Turcję i przez terytorium Grecji. Liczą Grecy, że i jakąś pomoc ewentualnie udzieli w przyszłości Rosja. No i drugi wielki gracz, Chiny. Chiny wykupują, mając ogromne nadwyżki dewizowe, przedsiębiorstwa, obiekty infrastrukturalne już w Europie, ale między innymi się skoncentrowali na Grecji. Wykupili część portu Pireus. Niewykluczona jest taka sytuacja, że gdyby rzeczywiście nastąpiło całkowite bankructwo Grecji i byłaby ona zmuszona powrócić do waluty narodowej, do drachmy, o tym jeszcze będziemy szczegółowo mówić, to niewykluczone, że Chińczycy też się tutaj bardziej zaangażują i zdobędą dzięki temu wpływy, prawda, na miejsce tych państw zachodnich. Kończąc, chcę powiedzieć, że są dwie jeszcze kwestie takie do zastanowienia. Jakie mogą być konsekwencje wyjścia Grecji ze strefy euro, gdyby ona była zmuszona, a taki wariant jest bardzo możliwy, do powrotu do waluty narodowej? Bo jeśli nie będą kolejne pożyczki udzielone, to po prostu zabraknie na wypłaty emerytur, pensji i różnych świadczeń socjalnych. I druga sprawa, czy my jako Polska, my jako Polacy też możemy ten kryzys odczuć? Bo przecież jesteśmy, co prawda nie jesteśmy w Unii Walutowej, w strefie euro, ale jesteśmy członkami Unii Europejskiej. To są kwestie, które byśmy chcieli przedyskutować nie tylko tu między sobą, ale także z naszymi słuchaczami, także liczymy bardzo na Państwa telefony.
Dziękuję bardzo, pan profesor Paweł Soroka, a teraz pan doktor Marian Szołucha.
Pan profesor nakreślił w bardzo interesujący sposób tło polityczne i geopolityczne kryzysu greckiego. Ja z kolei chciałbym się skupić na sprawach czysto gospodarczych. I tak logika podpowiada, że należy zacząć od przyczyn tego, co mamy wątpliwą przyjemność obecnie za pośrednictwem środków masowej komunikacji obserwować. Więc tych przyczyn kryzysu, wszystkich wydarzeń, zawirowań wokół Grecji, głównie jej finansów publicznych, jest kilka. Najważniejszą i pierwszą z nich, chronologicznie rzecz ujmując, jest w ogóle powołanie strefy euro do życia, które, trzeba to sobie jasno i ostatecznie powiedzieć, było z ekonomicznego punktu widzenia jednoznacznie błędem. Po drugie, przyczyną greckiego kryzysu jest przyjęcie tego państwa do strefy euro. Struktura greckiej gospodarki w żaden sposób nie pasuje do struktury gospodarek krajów północnej Europy, a więc tych krajów, do których interesów w pierwszej kolejności przystosowana jest polityka pieniężna prowadzona przez Europejski Bank Centralny, przypomnijmy, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Kolejnymi przyczynami, również istotnymi, choć w pewien sposób pochodnymi w stosunku do tych dwóch, o których już wspomniałem, są zadłużenie Grecji, o którym wszyscy wiemy. I jest to oczywiście zadłużenie nadmierne, wynoszące w różnych okresach czasu, ono się ostatnio waha. W każdym razie ponad 150% w stosunku do produktu krajowego brutto. To bardzo dużo, choć nie jest to zadłużenie rekordowe. Do rekordów globalnych, nawet europejskich, bardzo mu daleko, ale o tym może za chwilę. Zadłużenie nadmierne w stosunku do zagranicy, a więc kolejny element. Już nie sama wielkość, ale struktura zadłużenia jest bardzo istotna. To nadmierne zadłużenie przekładało się przez lata na życie ponad stan greckiego państwa, w szczególności jego administracji, ale też poniekąd jego obywateli. To też z żalem, ale trzeba podkreślić. Więc rozpasane, mówiąc może nieładnie, były wydatki zarówno prywatne Greków, jak i publiczne tego państwa. Państwo greckie z kolei było i jest do dzisiaj niesprawne. Niesprawne w działaniu, mam na myśli egzekucję podatków, mam na myśli walkę z szarą strefą, z samym sobą poniekąd, bo z biurokracją, ale też z przemytem, z szeregiem innych patologii. Państwo to było nie tylko niesprawne, ale też nieuczciwe, bo w przesyłanych do Europejskiego Urzędu Statystycznego danych makroekonomicznych po prostu ordynarnie oszukiwało, co już zostało udowodnione. Jeśli nałożyć na to jeden istotny fakt jeszcze, mianowicie archaiczną strukturę gospodarki greckiej, to mamy gotowy obraz tragedii ekonomicznej, która nadejść po prostu musiała w sytuacji, gdy zabrakło naturalnego mechanizmu amortyzującego, zabezpieczającego przed szokami gospodarczymi w postaci płynnego kursu walutowego. Jedno może tylko nawiązanie jeszcze do tej struktury długu Grecji, długu publicznego tym razem. Te 170 nawet w porywach do 175% w stosunku do PKB. Wspomniałem, że nie jest to rekord. I chciałbym to zestawić z jednym krajem i jego długiem, mianowicie Japonią. Japonia od lat jest procentowo w stosunku do swojego PKB zadłużona znacznie bardziej niż Grecja, w tej chwili na ponad 220%. A jednak nikt krokodylich łez nad sytuacją na wyspach japońskich nie wylewa. Dlaczego? Dlatego, że prawie całość długu publicznego Japonii jest to dług wewnętrzny. Kraj ten w związku z tym nie jest drenowany finansowo jak Grecja, czy jak Polska również, ale o tym może za chwilę. Spłacane kolejne raty i odsetki od nich przez państwo japońskie swoim wierzycielom, a więc własnym przedsiębiorcom, własnym obywatelom, krążą w obrębie jednego organizmu gospodarczego. Przepływają, tak obrazowo porównując, z jednej kieszeni tej samej marynarki do drugiej. Skutki, jakie to, o czym przed chwilą powiedziałem, przyniosło i jeszcze przyniesie, widzimy gołym okiem. I o nich nad nimi właściwie nie warto się rozwodzić, bo one są oczywiste. Przychodzi na myśl analogia do sytuacji argentyńskiej, kiedy patrzymy na Grecję, do sytuacji argentyńskiej sprzed 13-15 lat, a więc początku bieżącego stulecia, kiedy to tamten kraj znalazł się na skraju przepaści, tylko że była jedna istotna różnica pomiędzy sytuacją Grecji a Argentyny wówczas. Mianowicie Argentyna miała powiązany na sztywno kurs swojego peso w stosunku 1:1 z dolarem amerykańskim. Jednak ten kurs mogła w każdej chwili uwolnić. Grecja tak płynnie i bezboleśnie ze strefy euro wyjść nie może, bo drachma w obiegu tego kraju już nie funkcjonuje. Inne elementy analogii do Argentyny. Argentyna na początku XX wieku była krajem dość dobrze sobie radzącym ekonomicznie, prężnie się rozwijającym, stąd przecież masowa emigracja Polaków, zwłaszcza polskich chłopów w początkach XX wieku do tego kraju. Przyszedł następnie kryzys lat 30., głównie 29-33, tak jak w Grecji lat 2008 i 2009. To oczywiście było rozłożone w czasie, bardziej w przypadku Argentyny. Potem rządy socjalizujących mocno polityków, lekką ręką rozdających pieniądze publiczne, szastających, mówiąc wprost, groszem państwowym. Kolejno rządy wojskowych, hunt, i w jednym, i w drugim przypadku, choć w różnych okresach czasu. I następnie związanie swojej waluty w zupełnie naturalny sposób z walutą kraju od siebie znacznie silniejszego. Politycznie, ale przede wszystkim gospodarczo. I tak w Argentynie, jak i w Grecji musiało to doprowadzić do poważnych kłopotów. W przypadku Argentyny skończyło się to w 2002 roku 25% bezrobociem, 60% odsetkiem ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa, masowymi bankructwami firm, no oraz ograniczeniem importu, w tym importu dóbr bardzo dla gospodarki i społeczeństwa argentyńskiego potrzebnych, tak jak dzisiaj jest to w przypadku Grecji. Argentyna wtedy doszła do porozumienia ze swoimi wierzycielami, choć nie wykorzystała go potem w całości, ale to osobna historia. Mianowicie zredukowano jej dług w większości przypadków o 70% w zamian za obietnicę spłaty tylko odsetek od tych pierwotnie zaciągniętych kwot. Jak będzie w przypadku Grecji, zobaczymy. Nie ma jednej definicji bankructwa państwa, tak jak nie ma jednej procedury postępowania w takich przypadkach. Co do zasady jednak trzeba powiedzieć, przypominając historię gospodarczą, że państwa upadały na przestrzeni wieków. Mowa oczywiście o historii nowożytnej dość często. Hiszpania 13-krotnie, Francja 8-krotnie, Polska ogłaszała niewypłacalność już 3 razy ostatnio w roku 89. Większość ze słuchaczy na pewno te wydarzenia pamięta. Teraz, jakie są implikacje greckiego kryzysu dla Polski i jakie są podobieństwa greckich wydarzeń, procesów w tamtejszej gospodarce i finansach w stosunku do tego, co dzieje się u nas. Jeśli chodzi o implikacje, myślę, że warto wspomnieć o 4. Po pierwsze, jeśli do porozumienia pomiędzy Grecją a jej wierzycielami nie dojdzie, na pewno odbije się to na indeksach giełdowych, a więc na cenach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, przynajmniej w krótkim terminie. Niewątpliwie nie pozostanie to bez wpływu na to, jak zachowają się inwestorzy giełdowi. Po drugie, kapitał zagraniczny zacznie ponownie uciekać, tak jak to zwykle dzieje się w sytuacjach niepewności, zwiększonego ryzyka, do tak zwanych bezpiecznych zatok, w tym do Szwajcarii. Jeśli tak się stanie i jeśli szwajcarski bank narodowy nie zmieni swojej polityki na ścieżkę, której wkroczył pamiętnego 15 stycznia tego roku, kiedy to uwolnił kurs franka w stosunku do euro wobec wcześniejszego parytetu 1,20, czy właściwie maksymalnego poziomu, którego bronił, to możemy się niestety spodziewać dalszej aprecjacji szwajcarskiej waluty i w związku z tym jeszcze większych niż dzisiejsze problemów zadłużonych w tym pieniądzu pod zastaw hipotek swoich nieruchomości Polaków. Kolejny element to niestety wzrost cen polskich obligacji. Krajom rozwijającym się po bankructwie Grecji już nie będą instytucje finansowe, również państwa na świecie pożyczały na tak tani procent jak dotychczas. Być może zresztą zadziała to ozdrowieńczo i otrzeźwiająco na głowy naszych polityków, którzy te długi zaciągają moim zdaniem zbyt swobodnie, bo przecież niskie stopy procentowe nie są dane raz na zawsze, ale to też temat na osobną dyskusję czy osobny wywód. Wreszcie czwarty element tych implikacji skutków greckiego kryzysu dla Polski to jest taka odbita fala problemów, odbita przez gospodarkę niemiecką oczywiście. Niemcy jako największy wierzyciel Grecji na pewno stracą na jej upadku przynajmniej kilkadziesiąt miliardów euro, a Polska jako kraj z Niemcami powiązany w odróżnieniu już od naszych kontaktów handlowych z Grecją w ubiegłym roku, ta wymiana z tym krajem sięgnęła niespełna miliarda euro. Polska jako kraj powiązany z Niemcami takim rykoszetem wtedy również takim rykoszetem te problemy się na nas odbiją. Z Niemcami nasza wymiana handlowa to jest 1/4 całości naszego handlu zagranicznego. Podobieństwa do sytuacji polskiej. Nieprzejrzystość i nieuporządkowanie finansów publicznych, tak w Grecji, jak i w Polsce, według znanych mi porównań międzynarodowych, polskie i greckie finanse publiczne właśnie należą do najbardziej nieprzejrzystych w Unii Europejskiej. Nieuporządkowane, jak powiedziałem, ale też nieskoordynowane, rozdęte. Czyli po prostu zbyt duże, takie, na które nas, mówiąc wprost, po prostu nie stać. Te i inne elementy, które składają się na pułapkę średniego dochodu, w którą Polska niestety wpada i o której chciałbym jeszcze w dalszej części audycji nieco powiedzieć. I na koniec szerszy kontekst. Rola banków i rynków finansowych w dzisiejszej gospodarce. Nad tym też trzeba się zastanowić, rozmawiając o Grecji. Klasycznej swojej funkcji te podmioty bowiem już nie przestrzegają. Ona, przypomnę, polegała na tym, że od osób, firm mających nadmiar kapitału, banki przekazywały ten nadmiar do tych, którzy kapitału potrzebowali na realizację swoich biznesowych pomysłów. Dziś banki z tej roli zupełnie wyszły i w zasadzie są zupełnie to, co one robią i to, co robią zatrudnieni w nich ludzie, jest często poza kontrolą państwa, o czym kryzys, który wybuchł po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, dobitnie dowiódł, a więc ten sektor finansowy wymaga zdecydowanie doregulowania, dokładnie odwrotnie niż gospodarka realna, która z kolei jest przeregulowana. I cóż, nie możemy powierzać ratowania nas z tego kryzysu finansowego, w tym greckiego, ludziom, którzy nas w niego wpędzili, a tak się niestety właśnie stało. Wpędzili nas w niego bankierzy inwestycyjni i ci sami bankierzy inwestycyjni z tych samych dokładnie podmiotów, z bankiem Goldman Sachs na czele, to im została powierzona misja ratowania świata, globalnego systemu finansowego, o czym można się przekonać, podając nazwiska chociażby Mario Montiego, Roberta Celika i wielu innych kluczowych dygnitarzy instytucji finansowych na świecie.
Bardzo dziękuję, pan dr Marian Szołucha. A panowie, proszę powiedzieć, dlaczego, bo mówią panowie, że grzechem pierworodnym jest wprowadzenie Grecji do strefy euro, że strefa euro to jest w zasadzie projekt polityczny, ideologiczny, a mniej zupełnie gospodarczy. Proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego do strefy euro chciał wprowadzić Polskę Donald Tusk, dlaczego Bronisław Komorowski był, może jest dalej, gorącym orędownikiem tego, dlaczego Platforma Obywatelska, generalnie od 8 lat będąca u steru władzy, tak szybko chciała Polskę do strefy euro wprowadzić. Wiemy, że w niej nie jesteśmy, no ale jeśli wprowadzenie Grecji powoduje tego typu perturbacje. Jak ma się na przykład dług polski i dług grecki? Jaka jest struktura tego długu? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice? Czym mogłoby to skutkować?
Więc chciałem powiedzieć o genezie Unii Walutowej. Rzeczywiście była to decyzja o charakterze politycznym, bo integracja gospodarcza, tu myślimy o integracji europejskiej, no ma określone fazy, etapy. Pierwszy etap to jest strefa wolnego handlu, Unia Celna, powstał wspólny rynek, doszło do integracji gospodarczej i w zasadzie to mogło wystarczyć, bo mamy dużo ugrupowań integracyjnych na świecie. Unia Europejska nie jest jedyną, na przykład ASEAN, czy w Ameryce Południowej, czy NAFTA, Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, zatrzymały się na etapie właśnie wspólnego rynku, czy Unii Celnej. Natomiast animatorzy, że tak powiem, integracji europejskiej uznali, że trzeba ją pogłębić, bo wtedy jest szansa na zbudowanie już takiej struktury quasi-państwowej, federacyjnej, bo przecież polityka pieniężna, emisja pieniądza, kreowanie pieniądza to jest bardzo ważny atrybut suwerennej polityki państw narodowych. Jeśli te kompetencje przeniesiemy na poziom integracyjny, na poziom instytucji unijnych, to w zasadzie bardzo istotne kompetencje państw członkowskich są przyjmowane i chodziło między innymi właśnie, żeby tą integrację w tym kierunku pogłębić. Głównym takim państwem, które popierało ten kierunek, jakim było stworzenie Unii Walutowej, to były Niemcy i Francuzi. Niemcy mieli w tym interes, bo gospodarka niemiecka od wielu lat charakteryzowała się dobrym poziomem, konkurencyjnością, dużymi zdolnościami, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, możliwościami eksportu. I w momencie wprowadzenia strefy euro, wspólnej waluty, inne państwa członkowskie już nie mogły wykorzystywać takiego instrumentu właśnie jak kurs waluty, żeby na przykład zmniejszając siłę swojej waluty, obniżając kurs, uczynić swój eksport bardziej konkurencyjnym. I w związku z tym ta przewaga Niemców tutaj została jakby utrwalona poprzez wprowadzenie strefy euro. Dlaczego przyjęto Grecję? Grecja, jak się uważa teraz, nie spełniała tak zwanych kryteriów z Maastricht. Tu chodziło o wysokość deficytu budżetowego, o dług publiczny. Głównie o to chodziło, ale mimo to przyjęto. No, zadecydowały właśnie względy polityczne. Grecja jest na wschodniej flance NATO, jest ważnie położona. Kiedyś tam właśnie rządziła dyktatura wojskowa, tak zwany rząd czarnych pułkowników. I tutaj zakładano, że Grecja bardziej zintegrowana właśnie poprzez system walutowy będzie musiała być w tym głównym nurcie integracji europejskiej. Poza tym przy przyjmowaniu Grecji Grecy przedstawili sfałszowane różne wskaźniki, które ponoć przygotował właśnie ten bank Goldman Sachs. Pomógł takie sfałszowane statystyki przygotować. Teraz widzimy, że to była decyzja błędna i jest w związku z tym pytanie o dalszy los strefy euro. Bo co się stanie, jeśli w referendum te warunki narzucone przez tak zwaną trojkę zostaną odrzucone, nie będzie kolejnych transz pomocy, zabraknie pieniędzy i w systemie bankowym, zabraknie pieniędzy w budżecie Grecji i będzie konieczny wtedy powrót do drachmy, do waluty narodowej. Będzie trzeba wydrukować właśnie tą, wrócić do tej waluty, a to oznacza, że strefa euro zaczyna się rozpadać, bo to się może stać pewnym wzorem dla tych innych państw zadłużonych, takich jak Hiszpania, Portugalia. No, na przykład w Hiszpanii czekają nas też wybory i jest możliwość, że władzę przejmie podobna koalicja jak w Grecji. Tam jest takie lewicowe ugrupowanie radykalne Podemos. I może też wystąpić ze strefy walutowej, już nie mówiąc o tym, że ona traci na wiarygodności. Także zaczynają się bardzo takie istotne procesy, które mogą właśnie zdestabilizować tę strefę euro, a to może wpłynąć też na kondycję całej Unii Europejskiej. Także jesteśmy w bardzo ważnym momencie historii.
Proszę, panie doktorze.
Odpowiadając na ojca pytanie o intencje Donalda Tuska, już byłego na szczęście premiera Bronisława Komorowskiego, też na szczęście ustępującego prezydenta, dotyczące planów, ich planów wprowadzenia Polski do strefy euro. Pamiętamy słynną, zupełnie nieodpowiedzialną wypowiedź Donalda Tuska podczas forum ekonomicznego w Krynicy, jeśli mnie pamięć nie myli, w roku 2009, że w Eurolandzie znajdziemy się dwa lata później. To było niemożliwe nawet z formalnego punktu widzenia, nie mówiąc o ekonomicznym jakikolwiek innym. W każdym razie ja stawiam taką oto hipotezę, że politycy ci poza oczywistymi naciskami na nich idącymi w kierunku rezygnacji przez Polskę z naszej narodowej waluty, idącymi z Brukseli oraz z rynków finansowych, które uzyskałyby dzięki członkostwu Polski w strefie euro dodatkowe możliwości działania. Oczywiście no nie zawsze z korzyścią dla naszego obywatela, to tak eufemistycznie pozwolę sobie określić. Był jeszcze jeden czynnik. A że naciskom akurat ze strony rynków finansowych, czy w ogóle relacjom z nimi polityka finansowa naszego rządu jest podporządkowana, to nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wystarczy powiedzieć, że obaj ministrowie finansów, których Platforma na to stanowisko desygnowała, to jest panowie Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek, właśnie z kręgów finansowych się wywodzą. Jeden był maklerem w Londynie, City, a drugi głównym ekonomistą jednego z polskich, czy w Polsce funkcjonujących, należałoby raczej uściślić, banków. Tą moją hipotezą jednak jest po prostu kapitulanctwo polityków rządzącej jeszcze ciągle w Polsce partii. Proszę zwrócić uwagę, jak często upominając się o nasze interesy społeczno-gospodarcze, my słyszymy w odpowiedzi od przedstawicieli rządu, że tak, a nie inaczej, czyli z niekorzyścią dla przeciętnego Polaka, nakazuje nam postąpić Unia Europejska, że musimy zlikwidować nasze rybołówstwo, bo Unia nam każe, że musimy podnieść podatki, bo Unia nam każe, że musimy przestać handlować czy uszczelnić naszą granicę na przykład z Białorusią, o czym wszyscy wiedzą, którzy na wschodzie Polski mieszkają, bo też jest to wymóg Unii Europejskiej. I właściwie taki argument kończy dyskusję. Jest on oczywiście nieracjonalny i nieprawdziwy, bo traktaty wspólnotowe są dziurawe jak sito, to po pierwsze. Po drugie, nie każdy kraj tak radośnie implementuje unijne dyrektywy, rozporządzenia i inne akty prawne, jak robi to Polska, przeregulowując tym samym swoją gospodarkę. Ale wracając do głównego wątku. Gdyby jeszcze, wyobraźmy sobie, Polska została wprowadzona do strefy euro, to znaczy zarazem pozbawiona możliwości prowadzenia suwerennej polityki pieniężnej, to wówczas tak naprawdę na każde pytanie odpowiadając, rząd mógłby rozłożyć ręce i powiedzieć, ale przecież my tu jesteśmy tylko wykonawcami tego, co już postanowiono w Brukseli, Strasburgu czy we wspomnianym Frankfurcie nad Menem. My nawet nie możemy stóp procentowych dostosować do, mówię teraz szerzej o władzy publicznej, nie o rządzie, do naszych potrzeb. Nie możemy ustawić kursu walutowego złotego do innych walut na odpowiednim poziomie. Nie możemy rezerw bankowych, obowiązkowych również ustanowić takich, jak byśmy chcieli. To wszystko są decyzje tych urzędujących w wymienionych przeze mnie miastach. A więc takie poddanie polskiej gospodarki, a co za tym idzie całego państwa, sterom ludzi nie w Polsce urzędujących i poddanie nas wszystkich pewnej w związku z tym inercji, jak sądzę, było celem polityków Platformy Obywatelskiej. Niestety, w pewnym wymiarze już to robiono, związując nas więziami inwestycyjnymi i handlowymi z Niemcami na takim poziomie, jak powiedziałem, to jest 25%, jeśli chodzi o nasz handel zagraniczny. Nigdy w historii jeszcze takiej relacji nie mieliśmy. To ma oczywiście swoje dobre strony, bo Niemcy to silna gospodarka i bardzo zaradny naród, ale spójrzmy na to z drugiej strony, jak bardzo podporządkowuje nas to zachodnim sąsiadom w wymiarze politycznym, jak niebezpieczne jest to z punktu widzenia dalszej przyszłości, szerszego horyzontu. Przecież w 25 roku Polska po ówczesnej wojnie celnej z Niemcami obrała dokładnie odwrotny kurs polityczny i gospodarczy. Mówię o wymianie handlowej z zagranicą, kiedy to zaczęliśmy budować centralną magistralę kolejową, port w Gdyni, właśnie po to, żeby od niemieckiego kierunku się uniezależnić. A dzisiaj ten wagonik pod nazwą Polska Gospodarka podczepiono do niemieckiego pociągu i właściwie przestano się nim zupełnie interesować od czasu do czasu, tylko implementując to, co płynie do nas z centrali europejskiej.
Ewa Kopacz, rozpoczynając kampanię wyborczą do parlamentu, mówi, będziemy mieli drugą Grecję, jak PiS dojdzie do władzy. Jak panowie by skomentowali? Bo prezentuje się jako ta, która ocali Polskę przed kryzysem, no nie greckim, ale polskim na wzór greckiego, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość doszłoby do władzy.
Ja bym tak odpowiedział. Bo ja akurat chcę podkreślić, nie jestem związany z żadną partią polityczną. Polskie Lobby Przemysłowe właśnie jest tak niezależnym ugrupowaniem, ale oczywiście oglądam naszą scenę polityczną, mam pewne osobiste preferencje i powiedziałbym w ten sposób, że jeśli chodzi o politykę gospodarczą w trakcie rządów koalicji, na czele której stał PiS, Prawo i Sprawiedliwość, to żadnych większych błędów gospodarczych nie popełniono. Koalicja ta, odchodząc od władzy, zresztą przedwcześnie, zostawiła gospodarkę w dobrym stanie. Także nie sądzę, żeby, mając tamte doświadczenia i także kadry, bo są dość liczne kadry dzięki niektórym think tankom i tak dalej, żeby PiS nie wyciągnął wniosków z tej sytuacji, która się teraz dzieje w Grecji. Być może tutaj się ma na myśli deklarację prezydenta Lechta w kampanii wyborczej, gdzie dość dużo złożył deklaracji, no ale to jest zawsze taka natura kampanii wyborczej, że pewne obietnice się składa. No kiedy się już obejmie realną wadze, to będzie trzeba, prawda, bardzo takie realistyczne decyzje merytoryczne podejmować. Natomiast jest pytanie właśnie, jakie błędy ta koalicja, która kończy rządy, popełniła właśnie w tej sferze finansowej. No już częściowo mówił o tym pan doktor, ale chcę też podkreślić, że dług publiczny w Polsce jest też bardzo wysoki. Co prawda zbliża się do 60%, natomiast jest bardzo wysokie zadłużenie zagraniczne. Nie wszyscy wiedzą, ale w tej chwili zadłużenie zagraniczne Polski wynosi ponad 200 miliardów dolarów. W okresie gierkowskim, zakończył się okres gierkowski długiem około 40 miliardów dolarów. Co prawda wtedy dolar był znacznie silniejszą walutą. Także jesteśmy uzależnieni od wierzycieli zagranicznych i w każdym momencie oni mogą to wykorzystać. Dlatego nowa ekipa, bo prawdopodobnie się wyłoni nowa ekipa po wyborach, powinna, jak powiedziałem, wyciągnąć wnioski z tego kryzysu greckiego. No, my mamy tutaj ten atut właśnie, że nie jesteśmy w strefie euro. Mamy własną walutę, możemy manewrować kursem walutowym, na przykład zmniejszyć wartość złotego w stosunku do innych walut, żeby uczynić nasz eksport bardziej konkurencyjnym, ale tutaj choćby w nawiązaniu do tego, co mówił pan doktor, powinniśmy bardziej zdywersyfikować nasz eksport. Nie tylko do krajów Unii i tak znaczny eksport i import do Niemiec, ale bardziej wejść na inne rynki, choćby na rynek chiński. Także to jest zadanie niezwykle ważne. No i druga sprawa to jest kwestia, no, na ile nasze decyzje i możliwości będą uzależnione od tych procesów globalnych i rozgrywających się w Europie. No, ja twierdzę, że niestety ten globalny kryzys finansowo-gospodarczy nie został rozwiązany. Nadal mamy chore finanse w skali świata. Ja to mówiłem w telewizji Trwam. Otóż krąży po świecie bardzo dużo pieniądza, tak można powiedzieć, wirtualnego. Kilkanaście razy więcej, aniżeli potrzebuje gospodarka realna do jej obsługi, czyli przemysł, rolnictwo, handel, turystyka. Te ogromne pieniądze, którymi dysponują właśnie wielkie instytucje finansowe, banki, fundusze, w 80% są wykorzystywane do spekulacji. Umożliwiają to między innymi tak zwane derywaty. To są takie narzędzia finansowe wymyślone przez fizyków na zlecenie bankierów i one umożliwiają takie przemyślne operacje finansowe, ale nie w oparciu o produkcję, o ciężką pracę. Tylko kto ma pieniądze i ma papiery wartościowe, może je mnożyć. I doszło do tego, że mamy w świecie tak około 1% najbogatszych ludzi świata. To są właśnie ludzie głównie związani ze sferami finansowymi. I proszę sobie wyobrazić, że ich bogactwo, ich majątek jest równy 90 majątkowi i pieniędzy, którymi dysponuje pozostałe 99% ludzi świata. Ci ludzie, ci najbogatsi mają wielki wpływ na polityków, mają wielki wpływ, zwłaszcza w państwach zachodnich. Oni finansują kampanie wyborcze i oni narzucają taką politykę gospodarczą, która jest dla nich korzystna. Dlaczego właśnie pożyczano tak łatwo Grekom? Dlaczego nam też pożyczają? Bo po prostu na tym zarabiają, bo przecież długi trzeba spłacać, są odsetki, prawda, są oprocentowane, pobudza to konsumpcję nadmierną, prawda, zamiast rosnąć płace, prawda, a są płace w Polsce są wyjątkowo niskie, kilka razy niższe niż w Europie Zachodniej, to żeby pobudzić tą konsumpcję, to się ludziom pożycza, no ale niestety wpada się wtedy, prawda, w długi. Przykład frankowiczów tutaj jest dobitny. Mówię o tych, co się zapożyczyli we frankach szwajcarskich. Także no, jest potrzebna nowa filozofia. Taka filozofia, która przede wszystkim stawia na pobudzenie gospodarki realnej, na tworzenie miejsc pracy, na tworzenie pewnych miejsc pracy, nie tylko na umowach śmieciowych, ale umowy o pracę. I takie miejsca pracy, które pozwalają ludziom zarobić, młodym małżeństwom, młodym ludziom, którzy zakładają rodziny, żeby byli w stanie kupić mieszkanie, urodzić pierwsze dziecko, drugie dziecko. Są w tej chwili ujemne już w Polsce trendy demograficzne, między innymi dlatego, że młode pokolenie nie stać na to, żeby szybko założyć rodzinę, normalną rodzinę, kupić mieszkanie. To są problemy do rozwiązania, które nie rozwiązał ten rząd ustępujący i to jest wielkie zadanie dla tej koalicji, która się wyłoni po wyborach.
Pan doktor?
To tak jak pan profesor, też chciałbym podkreślić, że nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, jak każdy chyba świadomy obywatel. Mam oczywiście swoje preferencje, niemniej również właśnie jako świadomy obywatel nie mogę spokojnie patrzeć, tym bardziej znając się co nieco na gospodarce, na poczynania obecnego i poprzedniego rządu, który objął stery w naszym kraju w roku 2007. Mówiłem już w części telewizyjnej o po prostu gigantycznej niegospodarności groszem publicznym. Podawałem kilka przykładów. Je można mnożyć niemal w nieskończoność. Często zastanawiamy się w Polsce, czy stać nas na to, czy stać nas na tamto, na przykład na politykę prorodzinną. Wspomniał pan profesor o katastrofalnej sytuacji demograficznej Polski. Polska jest uwzględnianym w tym zestawieniu 224 krajów na 212 miejscu. Mówię o zestawieniu pod względem współczynnika dzietności. Tymczasem z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał być takim właśnie rezerwuarem środków finansowych na najgorszy moment rozjechania się nożyc demograficznych w polskim społeczeństwie, z tego funduszu, on miał być uruchomiony pierwotnie, tak planowano, w roku 2020, już w roku 2010 na inne zupełnie cele, nie służące realizacji polityki prorodzinnej czy demograficznej, wyjęto 7,5 miliarda złotych, w następnych latach wyjmowano kolejne miliardy, dzisiaj zostało tam 17,9 miliarda, może to się wydawać dużo na pierwszy rzut oka, ale jeśli porównamy to z jedną kwotą, mianowicie miesięcznymi wydatkami ZUS-u na realizowane przez te instytucje świadczenia, to jest 10 miliardów złotych, okaże się, że Fundusz Rezerwy Demograficznej nie wystarczy nawet na 2 miesiące. Te przykłady niegospodarności, proszę bardzo, pierwszy z brzegu, spot promujący prezydencję polską w Unii Europejskiej, kosztował 7 milionów złotych. Zwykła, krótka reklamówka telewizyjna. Portal E-Dolny Śląsk internetowy, 66 milionów złotych. Siedziba ZUS-u wspomnianego w Warszawie, 189 milionów złotych. Kolejne sprawy. Amber Gold, afera sprzed 3 lat, którą wszyscy doskonale pamiętamy. Proszę sobie przypomnieć, jak politycy Platformy Obywatelskiej wówczas jeden przez drugiego zapewniali, że za chwilę Ministerstwo Finansów przygotuje, Sejm uchwali, a prezydent Komorowski podpisze ustawę, która raz na zawsze zabezpieczy nas przed funkcjonowaniem, powstawaniem, byciem okradanym przez tego rodzaju piramidy finansowe. Ta ustawa, właściwie nowelizacja ustawy Prawo Bankowe, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i kilku innych, właśnie trafiła do Komisji Finansów w Sejmie po 3 latach, podkreślam, i nie dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa depozytów, a dotyczy rynku pożyczkowego i wszystko na to wskazuje, że została napisana tak, by stworzyć i ugruntować monopol jednej firmy w tej branży, a resztę zepchnąć poza margines, a część społeczeństwa do czarnego rynku. O tym, jeśli będzie czas, również mogę chętnie porozmawiać. Nad takimi faktami po prostu nie sposób świadomemu obywatelowi przejść do porządku dziennego, stąd moje naprawdę wielkie rozgoryczenie tym, co się w Polsce podczas ostatnich 8 lat działo.
Gdyby, zakładając, że taka byłaby decyzja wyborców, to nie jest przesądzone, trzeba poczekać i na to rozstrzygnięcie. Gdyby się okazało, że Platforma Obywatelska straci władzę w jesiennych wyborach i nie będzie rządzić, ponieważ będzie inna władza. Czy ta nowa władza powinna zrobić jakiś bilans otwarcia, żeby ludziom powiedzieć wprost, zastajemy kraj w takiej i takiej sytuacji, ta dziedzina wygląda tak, 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 główne dziedziny przeanalizować, żeby później nie było mówienia, kto jest winny, za co odpowiada, czy taki bilans jest potrzebny?
No myślę, że tak, no to też można nazwać audytem, bo audyt to jest takie właśnie badanie stanu finansowego jakiejś instytucji, kończy się rekomendacjami, z takiego audytu, z takiego bilansu mogą też wyniknąć właśnie rekomendacje, wskazówki, jak rządzić, żeby to, co było złe, te popełnione błędy nie powtarzać, żeby w naszej ojczyźnie można było lepiej. Także zdecydowanie jestem za takim bilansem. Tym bardziej, że rządy tej obecnej koalicji wyróżniały się w dużym stopniu takim marketingiem politycznym, public relations, że przez długi okres potrafiła ona tworzyć taki imaż, wizerunek, że wszystko jest bardzo ładnie, prawda, bardzo dobrze, że reformy nie są potrzebne. W istocie jakichś głębszych reform nie dokonano. Natomiast oczywiście rządzący na tej sytuacji korzystali.
Ja chciałbym na chwilkę wrócić do kwestii naszego handlu zagranicznego i jego dywersyfikacji. Mówiłem o tym krótko przy wątku naszych relacji polsko-niemieckich, relacji gospodarczych. Wspominał o tym pan profesor, że ta dywersyfikacja by się przydała i słusznie. Ja chcę tylko powiedzieć, żeby nie wybrzmieć tak zupełnie pesymistycznie, iż ta dywersyfikacja częściowo się dokonuje, ale nie za sprawą oczywiście świadomej polityki państwa, nie za sprawą ekonomizacji naszej dyplomacji, o co też należałoby swoją drogą zaapelować, ale za sprawą pomysłowości, energii, kreatywności Polaków. Kwestia embarga rosyjskiego na polskie owoce i warzywa, głównie jabłka, w których produkcji jesteśmy potentatem i również eksporcie, tego dowiodła. Otóż polskie jabłka, o które się tak bardzo martwiliśmy, rozeszły się po świecie, oczywiście należałoby jeszcze tę informację uzupełnić o to, z jakim zyskiem, a więc z jaką marżą, mówiąc językiem ekonomicznym, zostały sprzedane. Zapewne nie z taką, jak były wcześniej sprzedawane na rynek rosyjski. Ale to jest oczywiście sprawa też istotna, choć drugorzędna. Natomiast, jak mówię, polscy przedsiębiorcy są bardzo kreatywni, bardzo pomysłowi, potrafią znaleźć rynki zbytu dla swoich towarów i jest to na pewno pewien pozytywny symptom świadczący o już dość mocnej pozycji sektora prywatnego w naszym systemie ekonomicznym.
Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów 22.24. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Paweł Soroka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkoły Wyższej.
Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej.
Tak. I pan doktor Marian Szołucha, ekonomista, zastępca redaktora naczelnika, naczelnego kwartalnika myśl.pl. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy. Kto mówi skąd?
Grzegorz mówi, Polska Północna.
Proszę, panie Grzegorzu, słuchamy.
Szanowni państwo, to jest tak w ogóle. I ojciec, i goście, którzy są w studio, to tak najkrócej jak się da, to żeby tacy ludzie z tą wiedzą, doświadczeniem i talentami jak najszybciej, można by powiedzieć, żeby siadali za sterami i żebyśmy ruszali w ogóle zjednoczeni. I tyle, i bardzo dziękuję za audycję i za Radio Maryja i w ogóle.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Szczęść Boże także dla pana. Radio Maryja, proszę.
Dodzwoniłem się do Radia Maryja, do
tak, oczywiście. Oczywiście, jesteśmy na antenie. Kto mówi?
Tadeusz Dąbrowy Górniczek.
Panie Tadeuszu, troszeczkę radio proszę przyciszyć, żeby nie przeszkadzało.
Już, no, to ja już mam ten w telewizji, dobra.
A,
już
no to trzeba, to tak. Bardzo proszę.
Już przyciszyłem.
Słuchamy pana.
Więc ja mam do przede wszystkim laudetur Jezus Chrystus. I witam, że tak powiem, ojca prowadzącego i gości szanownych. I mam takie do obu panów po jednym pytaniu. Mianowicie, do pana profesora mam pytanie tego rodzaju. Jak daleko nam jest do stanu, że tak powiem, agonalnego Grecji? I w związku z tym, nie wiem, czy nie warto byłoby rozpowszechnić zegara podobnego, jak to zrobił pan guru rzekomy polskiej ekonomii, pan Balcerowicz, jak rośnie ten dług, jak się on przybliża do stanu Grecji. Czy nie warto tego zrobić i rozpropagować, żeby wreszcie przestano opowiadać bajki z mchu i paproci, że nie ma wpływu kryzys europejski, bo to nie jest grecki, to jest europejski, na polską gospodarkę. A do pana Szołuchy mam pytanie następujące. Ponieważ w części telewizyjnej był pan uprzejmy powiedzieć, że strefa euro nie służy rozwojowi kraju, to powstaje pytanie, to po jaką cholerę, za przeproszeniem, my się pchamy do tej strefy euro, kiedy to absolutnie, ja się zgadzam, że to nie ten. To po co, czyż wreszcie nie trzeba zacząć głośno mówić, że nie tędy droga, tak jak to mawiał były prezydent Kwaśniewski, nie tędy droga. No i to wszystko, chętnie posłucham odpowiedzi na ten temat. Dziękuję.
Dziękujemy panie Tadeuszu.
Na pierwsze pytanie pan profesor. Do mnie, jak daleko Polsce do Grecji. Więc ja już mówiłem i w telewizji, i już dzisiaj wspomniałem, że jest bardzo niepokojące zadłużenie zagraniczne. One cały czas rośnie. To już jest znacznie ponad 200 miliardów dolarów. Także to jest znaczne zadłużenie, co oznacza, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od wierzycieli, którzy w każdym momencie mogą to wykorzystać. Ciągle jest wysokie bezrobocie, zwłaszcza w niektórych regionach. Mnie najbardziej przeraża to, bo ja dużo jeżdżę po Polsce, jestem działaczem społecznym, także w kulturze działam. I odwiedziłem większość miast mniejszych, takich kilkudziesięciotysięcznych, kilkunastotysięcznych. Otóż te miasta się wyludniają. W jakim sensie? Młode pokolenie z nich wyjeżdża. Zostają starsi ludzie. I gdzie wyjeżdżają ci młodzi? Wyjeżdżają coraz częściej za granicę. Wyjeżdżają właśnie na zachód. Tam rodzą dzieci. No, na przykład w Polsce, jak małżeństwo młode ma dwoje dzieci, to już jest dużo. A w Wielkiej Brytanii podobno już przeciętnie Polka rodzi trójkę dzieci. Dlaczego nie można tych dzieci urodzić w Polsce, wychować w Polsce, prawda? Co najgorsze, wyjeżdżają ludzie zdolni. Niekiedy bardzo zdolni. Inżynierowie. My ułożyliśmy na ich wykształcenie. Rodziny ułożyły, czy państwo w przypadku szkolnictwa wyższego, państwowego. I ci najzdolniejsi zostają. To jest nazywane drenażem mózgów. Także, a w Grecji, pod względem sytuacji młodego pokolenia zbliżamy się właśnie do sytuacji greckiej. Mówiłem o tym, że w Grecji 50% młodego pokolenia nie ma pracy. To jest wielkie ostrzeżenie. Dlatego między innymi w tych ostatnich wyborach prezydenckich tyle osób młodych zagłosowało na pana Kukiza. Szukają właśnie nowych rozwiązań. Szukają takiej sytuacji, gdzie mogą się w tej rzeczywistości podmiotowo odnaleźć.
Dziękuję. I pan doktor?
Ja również dziękuję za oba telefony. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące tego, dlaczego część naszych polityków chce nas na siłę do Eurolandu wepchnąć, mimo że już dziś wiadomo, iż projekt ten okazał się kompletną klapą ekonomiczną, to jak już wspomniałem, uważam, iż widzą ci właśnie politycy w wejściu Polski do strefy euro usprawiedliwienie dla siebie, swoich błędów, możliwość umycia rąk od odpowiedzialności, od resztek odpowiedzialności za państwo, jaka im pozostała w warunkach naszego członkostwa w Unii Europejskiej, które siłą rzeczy suwerenność już znacząco ogranicza. Z drugiej strony są naciski z rynków finansowych, naciski od naszego zachodniego sąsiada, z którym Donald Tusk, rządzący Polską przez prawie pełne dwie kadencje, miał znakomite relacje. Niemcy po prostu chcą, wprowadzając Polskę do strefy euro, rozmyć zarówno odpowiedzialność za jej wewnętrzną sytuację, jak i koszty związane z jej funkcjonowaniem na większą grupę krajów. Polska jest ostatnim dużym krajem Unii Europejskiej, który do Eurolandu nie przystąpił. I powiem jeszcze jedną rzecz, być może nieco kontrowersyjną, albo taką, która część ze słuchaczy zdziwi, odnosząc się właśnie do skali gospodarek narodowych poszczególnych państw europejskich. Euro może być jakimś wyjściem dla małych państw, takich jak Cypr, Malta, Litwa, Łotwa, Estonia, Watykan, Kosowo czy Czarnogóra. bo te ostatnie trzy, jako ciekawostkę też dodam na marginesie, również posługują się euro, choć nie są członkami Eurolandu. Kosowo i Czarnogóra dokonały bowiem tak zwanej jednostronnej euroizacji, natomiast w Watykanie została ta waluta przyjęta w ślad za Włochami. Ale to na marginesie. Litwa, Łotwa i Estonia przyjęły euro, po pierwsze ze względów geopolitycznych, obawiając się swojego wschodniego sąsiada, którego odepchnęły od szerokiego dostępu do Morza Bałtyckiego i chcąc się, wstępując do Eurolandu, jeszcze ściślej związać z formami integracji europejskiej, wszelkimi, bez względu na koszty gospodarcze. Po drugie, małe kraje są w warunkach zglobalizowanej gospodarki i swobodnego zupełnie przepływu po całym świecie kapitału spekulacyjnego, bardziej narażone na właśnie spekulacyjne ataki. Trudniej im się bronić. No taka Łotwa jest krajem dziesięciokrotnie mniejszym od Polski pod względem ludnościowym i pod względem potencjału gospodarczego. Dokładnie dziesięciokrotnie. W dodatku prawie 40% mieszkańców tego kraju to są mniejszości etniczne, więc ten kraj chce świadomie pozbyć się większej części swojej suwerenności na rzecz Zachodu, bo widzi w tym mniejszą groźbę niż z kierunku z kolei wschodniego. Natomiast trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że wstępują do Unii Europejskiej w traktacie akcesyjnym zobowiązaliśmy się do przyjęcia euro, choć nie była tam podana żadna data. Więc jest to dla nas szansa na to, by tak naprawdę nigdy euro nie przyjmować albo po prostu przeczekać do momentu rozpadu tego projektu. Euro to oczywiście słabszy wzrost gospodarczy, bez wątpienia. To wyższe ceny, choć nad tym ekonomiści mogliby się długo rozwodzić, przerzucając się skomplikowanymi pojęciami w rodzaju iluzji euro, efektu cappuccino, mechanizmu Balasy Samuelsona i wieloma innymi. Euro to również większe rozwarstwienie pomiędzy krajami bogatszymi a biedniejszymi. Proszę sobie wyobrazić, że takie państwa jak Holandia, Niemcy czy Austria, które wchodząc do strefy euro już były bogatsze od Hiszpanii, Grecji czy Portugalii, tylko w ciągu tego dotychczasowego okresu istnienia Eurolandu tę swoją przewagę powiększyły. Polska byłaby w tej sytuacji, co kraje południa Europy oczywiście i na trwałe zakotwiczylibyśmy, mówiąc krótko, na pozycji ubogiego krewnego wielkich tego świata, czy tego kontynentu. Ponieślibyśmy oczywiście, będąc członkami strefy euro, większe koszty w przypadku jej rozpadu, a o rozpadzie powinniśmy rozmawiać w kategoriach nie czy, a kiedy on nastąpi. Pozbylibyśmy się możliwości dokonywania przez Narodowy Bank Polski wpłat z zysku ze swojej działalności wypracowanego do budżetu państwa. Te wpłaty co roku wynoszą kilka miliardów złotych. W każdym razie budżet do Narodowego Banku Polskiego nie dopłaca jak do wielu państwowych podmiotów deficytowych. Utracilibyśmy możliwość dostosowania swojej polityki pieniężnej do warunków miejsca, czyli właśnie naszej narodowej gospodarki oraz czasu, a więc danego momentu. A polityka pieniężna jest przecież, o tym się uczy każdy student ekonomii i kierunków pokrewnych na pierwszym semestrze, obok polityki fiskalnej, najważniejszym instrumentem prowadzenia polityki gospodarczej przez państwo. Można za jej pomocą oddziaływać na kursy akcji, na aktywność zawodową obywateli, na sytuację na rynku pracy i tak dalej. Będąc członkiem strefy euro wreszcie, i tu odnosząc się do przypadku greckiego powiem, bylibyśmy zmuszeni ułożyć jako kraj biedniejszy naprawdę duże sumy na ratowanie krajów od siebie znacznie bogatszych, tylko takich, które postępowały w ostatnich latach albo nawet dekadach bardziej nieroztropnie niż my. No znowu odwołam się do klasyka, mianowicie Miltona Friedmana, i zakończę tę swoją wypowiedź cytatem właśnie z tego noblisty. Z euro jest jak z socjalizmem. To piękna idea, która nie sprawdza się w praktyce.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dodzwoniłem się do Radia Maryja.
Tak, słuchamy. Kto mówi i skąd telefon?
Jerzy z Lublina.
Prosimy, panie Jerzy.
pozdrawiam serdecznie ojca Dariusza i gości. Ja dzwonię tylko w takiej sprawie, nie jestem ekonomistą, ale chciałem wyrazić swoją podziw i swoje wyrazy szacunku dla obu gości. No, to są te audycje z udziałem tych panów, są nie tylko w rozmowach niedokończonych, ale w jakichś wywiadach są rewelacyjne. Gdybyśmy jeszcze dodali do tego Cezarego Mecha i profesora Kazimierczaka, to no, to by była rewelacja. I myślę, że te audycje bardzo ważną rolę spełniają w tym, żeby w taką edukacji ekonomicznej Polaków. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękujemy.
Dziękujemy panie Jerzy. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, do audycji można.
Tak, tak, na wieki wieków, amen. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Halo?
Tak, tak, słuchamy pana. Kto mówi?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, Marian z południa Polski. Pozdrawiam ojca Dariusza prowadzącego i gości szanownych. Więc taka sytuacja, no. Bulwersuje mnie to wszystko, że tak się Polskę pchało do strefy euro, gdzie ZUS ma zadłużenie 2,3 biliona. Zadłużenie zagraniczne 380 miliardów dolarów, to się równa 1,5 biliona. Dług wewnętrzny 0,9 biliona, to suma 4,6 biliona złotych, to się równa 300% PKB. A jak mogła Unia Europejska znieść z Polski zadłużenie, obniżenie deficytu poniżej 60% PKB, jak my mamy 300% deficytu PKB. Więc to się w głowie nie mieści, jak można manipulować. Nie jesteśmy chyba aż takim głupim narodem, żeby się wpuścić w malinę i durną strefę euro wpakować. No ale komuś na tym zależało, ktoś musiał dostać grube pieniądze do łapy, żeby do tego doszło. No a ponadto alarm do Polaków, apeluję, by iść do wyborów, bo i głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo tak dłużej być nie może. Jak może polska rodzina, czy dzieci, matki walczące o rodzinny zasiłek rodzinny, Polacy mają po prostu bardzo niską jałmużnę, a dziecko mniejszości niemieckiej ma 950 zł na miesiąc. 950 zł na miesiąc dziecko mniejszości niemieckiej z polskich podatków. Czy to nie jest rozbój w biały dzień? No jest to alarmujące. Także no dla Polaków nic nie pozostało innego, jak iść do wyborów i odrzucić tą szkodzącą formację, która rządzi. Mówiła, że Polska jest zielona wyspa. No jaka zielona wyspa? No chyba dla przestępców i oszustów, co okradali i okradają dalej Polaków. No Polacy, obudźcie się. No szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję panie Marianie. Panie profesorze.
Ja jeszcze chciałem wrócić do kwestii właśnie przyszłości strefy euro. Bo też warto wspomnieć o tym, że kiedy wystąpił ten kryzys globalny, który ze Stanów Zjednoczonych szybko przerzucił się na Europę w 2008 roku i zaczął się rozwijać, pojawiły się sugestie i one ciągle wracają, że wyjściem jest jeszcze dalsze pogłębienie integracji właśnie jeśli chodzi o kwestie finansowo-walutowe. Chodzi między innymi o tak zwaną Unię Bankową, bo ten projekt jest opracowany, forsują go także właśnie Niemcy. Oznaczałoby to, że o funkcjonowaniu banków takich, które mają kłopoty, decydowano właśnie by tam w Brukseli na poziomie integracji europejskiej, ewentualnej pomocy, rozwiązywaniu tych banków. Dalej byłyby kontrolowane nie przez nadzór bankowy, bo taka jest instytucja w Polsce i w każdym kraju, tylko już tam byłby ten nadzór. Czyli rdzeń gospodarki, jakim jest system finansowy, bo on jest zawsze bardzo ważny w każdej gospodarce, oprócz polityki pieniężnej też by już przeszedł z kompetencji państwa narodowego, no w tym przypadku mówię o naszym państwie, tam właśnie do Brukseli. I z tego punktu widzenia właśnie nie powinniśmy przystępować do strefy euro. Bo jednak suwerenność, chociaż w tym świecie zglobalizowanym jest inna niż ta tradycyjna, to jest jednak niezwykle cenna wartość.
I pan doktor?
Mój imiennik podczas swojej wypowiedzi wspomniał o długu ZUS-u. To jest element długu ukrytego i to jest dług przyszły, łatwo wyliczalny, bo wiadomo, jakie zobowiązania ZUS-u będą w najbliższych latach, ale to jest dług przyszły. Tymczasem my już mamy długu obecnego, fizycznie istniejącego w księgach rachunkowych, ale zupełnie poza metodologią oficjalną kalkulacji naszego zadłużenia publicznego, istniejący. Te elementy długu ukrytego to na przykład dług Krajowego Funduszu Drogowego, Krajowego Funduszu Kapitałowego, innych państwowych funduszy celowych. To listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank. To są długi spółek komunalnych, czyli spółek będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. To wszystko jest, uwaga, wyłączone z metodologii liczenia długu publicznego przez Ministerstwo Finansów czy Główny Urząd Statystyczny. To jest zwykłe zakłamywanie rzeczywistego obrazu sytuacji. Szczęście w nieszczęściu, że już nieco bardziej uczciwą metodologię stosuje Eurostat i on zmusza polskie Ministerstwo Finansów do tego, żeby w publikowanym przez siebie co kwartał takim periodyku elektronicznym pod nazwą Monitor Konwergencji Nominalnej na pierwszej stronie podawało zarówno dług liczony według polskiej metodologii, tej, jak mówię, zakłamanej, gdzie mnóstwo elementów naszego zadłużenia jest ukryte, i według metodologii unijnej nieco uczciwszej. Także niestety oprócz danych oficjalnych trzeba też pamiętać o tym, co jest przed nami ukrywane. Tego również jest niemało.
I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Ja bym chciał się wypowiedzieć do tematu, który właśnie państwo wszyscy poruszacie, a mianowicie długu naszej kochanej ojczyzny.
Prosimy, słuchamy. Kto mówi?
Jestem na antenie.
Tak, od początku.
Szczęść Boże. Grzegorz z północnej Polski się kłania. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o długu naszej kochanej ojczyzny, a mianowicie bierzemy pod uwagę dług ZUS-u, to sama instytucja jako ZUS to jest jedna wielka utopia, a przynajmniej w naszym kraju. Na czym to wszystko polega? Otóż składamy się wszyscy, rzucamy do jednego kociołka pieniążki z naszych składek na przyszłe renty, emerytury, inne historie. Ale do tego kociołka nie dorzuca się pieniążków na przykład ze służb mundurowych. Nie ma. Natomiast z tego kociołka hojną chochelką wybiera się pieniążki właśnie dla służb mundurowych. Czyli im mniej się włoży, tym więcej się wyjmie. Jakże to możliwe? Nikt, kto normalnie myśli, no nie jest w stanie tego zrozumieć. Bo przecież jeżeli nie wkładam do tego kociołka, a wyjmuję hojną ręką i rozdaję służbom wszelkim mundurowym, gdzie ludzie w wieku po przepracowaniu powiedzmy 15-20 lat pracy i mogą iść na emerytury, no to jakim cudem ten ZUS ma to wytrzymać? Nie ma siły. W tym momencie wszyscy ludzie naprawdę chorzy, żeby móc otrzymać rentę w ZUS-ie, muszą przyjść do tego orzecznika z głową pod pachą. Nie jest to normalne. To jest jakaś utopia. To jest paranoja jak instytucja typu Ambergold czy jakiekolwiek inne instytucje. To się nie mieści w głowie. Teraz kolejny temat. Jeżeli my pieniądze z ZUS-u przeniesiemy do budżetu państwa, które jest niewypłacalne, czyli wiadomo, że wszystkie nasze pieniążki poszły gdzieś nie wiadomo gdzie, w powietrze i nie ma szansy na to, by ich odzyskać. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję pięknie. Kłaniam się.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Oddaję głos naszym gościom. Pan doktor.
Poruszył pan bardzo istotny temat, mianowicie przywileje emerytalne, które w budżecie państwa zajmują pozycję no, na wysokim poziomie. Jeśli takie zestawienie od kwot najwyższych do najniższych byśmy zrobili, ponieważ rzeczywiście emerytury wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy innych służb albo uposażenia w stanie spoczynku sędziów czy prokuratorów, bo oni na emerytury nigdy nie odchodzą, to jest duże obciążenie w naszych finansach publicznych. To jest obciążenie na poziomie 35, nawet więcej miliardów złotych rocznie. Rzeczywiście mundurowi są wyłączeni z ogólnie funkcjonujących zasad ZUS-owskich, mają swoje własne resortowe kasy ubezpieczeń społecznych i te kasy oczywiście, tak jak całe resorty MON czy MSW, zasilane są pieniędzmi z naszych podatków. Ludzie ci odchodzą w sile wieku na emerytury. No, ostatnio w mediach pojawiła się wiadomość, że rzecznik Komendy Głównej Policji, pan Sokołowski, właśnie kończy służbę w wieku 42 lat. Są tacy, którzy kończą jeszcze wcześniej, kilka lat temu, ale już w czasie rządów Platformy Obywatelskiej przeprowadzono pewne zmiany w tym zakresie, paradnie nazwane reformą. Ustalono, że dopiero po ukończeniu 55 roku życia będą mogli funkcjonariusze służb mundurowych przechodzić na swoje emerytury, z tym, że to jest i tak 12 lat wcześniej niż cała reszta Polaków ubezpieczonych w ZUS-ie, a po drugie, pierwsi funkcjonariusze, których te zmiany będą obowiązywały, przejdą na emeryturę w roku, uwaga, 2038. Przyjęto bowiem zasadę, że prawo nie może działać wstecz. A przepraszam bardzo, czy podnosząc wiek emerytalny mężczyznom o 2 lata ostatnio, a kobietom aż o 7 lat, ktoś wziął pod uwagę, że przy wpłacie pierwszej składki, po podpisaniu pierwszej umowy o pracę, taki obywatel ubezpieczony w ZUS-ie również zawarł kontrakt z państwem, umówił się z nim na pewne reguły gry i te reguły gry zostały w jej trakcie zmienione. To jest jedno wielkie nieporozumienie. To jest temat do natychmiastowej naprawy, problem do natychmiastowej naprawy. Mam wrażenie, że tych przywilejów, które jeszcze stanowią pozostałość po minionym systemie sprzed roku 89, żadna władza nie jest na tyle odważna, żeby w ogóle dotknąć, bo mowa o resortach siłowych, mowa o ludziach, którzy mają być może wiedzę na temat polityków, mają w każdym razie instrumenty do tego, by z nimi z pozycji siły rozmawiać, są zorganizowanymi środowiskami. Władza woli je mieć w każdym razie po swojej stronie. Natomiast jeśli chodzi o sam ZUS, no to perspektywa emerytalna jesieni życia dla osób dzisiaj pracujących, powiedzmy w wieku 30 kilku lat, jest następująca. Będziemy dostawać od państwa, jeśli w ogóle jakieś pieniądze, to pod sam koniec życia, o ile komuś się uda do wieku emerytalnego 67, być może więcej lat dotrwać, a resztę będziemy musieli sobie sami zorganizować. Resztę, mam na myśli pieniędzy, które będą potrzebne do zaspokojenia minimum potrzeb egzystencjalnych. Pomiędzy wierszami planów, strategii rządowych można wyczytać taką oto intencję. Drogi obywatelu, dostaniesz od państwa kilkaset złotych. Wiemy, że ci to nie wystarczy na najważniejsze potrzeby do życia, przetrwania, ale przecież masz nieruchomość, którą przed chwilą skończyłeś spłacać bankowi, więc zastaw ją temu samemu bankowi z powrotem. Będziesz w niej miał prawo mieszkać do końca życia, a bank ci za to właśnie do ostatniego tchnienia będzie wypłacał kolejnych kilkaset złotych i jakoś na pewno uda ci się związać koniec z końcem. To jest, mówię o mechanizmie oczywiście odwróconej hipoteki, który jest jednym z elementów czy z etapów w zasadzie kolejnych wywłaszczania, procesu wywłaszczania Polaków.
Pan profesor Paweł Soroka.
No, nasz radiosłuchacz poruszył ważny problem emerytur, bo każdego to nas czeka. Wiadomo, jak dla ludzi na emeryturze wysokość tej emerytury jest istotna. I tu chcę właśnie porównać sytuację Polski i Grecji. Otóż te żądania, te narzucone wymogi przez tak zwaną trojkę, trojka to przypominam, to jest Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny, jako warunek udzielenia kolejnych pożyczek Grecji, między innymi właśnie co pewien czas żądano obniżenia emerytur. No niektóre emerytury doszły do tak niskiego poziomu, że tym najbiedniejszym emerytom w Grecji no już nie starczało na takie podstawowe potrzeby. No to rząd grecki ustanowił dla tych najbiedniejszych takie dodatki, dodatkowe sumy. I teraz właśnie pojawiło się żądanie, żeby je zlikwidować, czyli utrzymać tą drastycznie niską emeryturę dla znacznej części greckich emerytów. Natomiast wracając do Polski. Oczywiście, że ZUS jest na pewno instytucją bardzo zbiurokratyzowaną, wymagającą reformy, ale powinniśmy jeszcze pamiętać o jednej sprawie, że tak funkcjonuje system emerytalny w Polsce, tak funkcjonują systemy emerytalne w innych państwach, że na emerytury pracują ci, co aktualnie pracują. Prawda? Ci, co płacą składkę. I teraz tak, jeśli ludzie, którzy pracują na umowach śmieciowych, to w ogóle ta składka ich nie dotyczy, to po pierwsze. Po drugie, ten negatywny trend demograficzny, o którym mówiliśmy, że rodzi się mniej dzieci, a ludzie jednak żyją dłużej. Jest postęp medycyny, rośnie ilość ludzi starszych. Żyją już niektórzy ponad 80 i bardzo dobrze. Ale jak będzie mniej pracujących przy tym trendzie demograficznym, to zabraknie pieniędzy na jakieś przyzwoite emerytury w przyszłości właśnie dla tej rosnącej liczby emerytów. Tym bardziej, że część właśnie tych młodych ludzi, którzy mogli pracować na emeryturę, prawda, w Polsce, pracuje na emerytury za granicą. Także rzeczywiście system emerytalny to jest wielki problem i powinien być przedmiotem poważnej debaty i reformy.
Jeszcze króciutko pan doktor.
Pan profesor wspomniał o jednym tylko modelu, tym obowiązującym rzeczywiście dzisiaj w Polsce ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku emerytalnych. To jest modelu repartycyjnym, solidarności międzypokoleniowej czy bismarckowskim. Ale jest tych modeli bardzo dużo. Jest model kapitałowy, jest model mieszany, który próbowaliśmy dzięki powstaniu OFE zarządów Jerzego Buzka u nas również zaimplementować. Jest model polegający tak zwany kanadyjski na emeryturze obywatelskiej, to jest wypłacanej w równej wysokości wszystkim obywatelom po osiągnięciu określonego wieku, prosto z budżetu państwa. On jest tani w obsłudze, ale oczywiście również zakładający, że obywatel chce i ma z czego odkładać w czasie swojej aktywności zawodowej dodatkowe środki. O to trudno by było w Polsce. W każdym razie chcę powiedzieć, że żaden z tych systemów nie będzie w stanie się utrzymać w sytuacji, kiedy wzrost gospodarczy będzie tak mizerny, jak dzisiaj u nas, w sytuacji, kiedy będzie się rodziło tak mało dzieci, jak dzisiaj u nas i w sytuacji, kiedy uprzywilejowane grupy, takie jak wojskowi czy policjanci, będą otrzymywali emerytury dochodzące do 18 tysięcy złotych.
Kolejne telefony, proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść
Boże.
Wojtek z Centralnej Polski. Ja a propos tego ZUS-u, no ja nie mogę tutaj zrozumieć pewnej kwestii. W sumie ZUS się nie dopina, prawda? Ustaliliśmy jakąś kwotę od pensji, jakiś procent od pensji, który się odprowadza co miesiąc od pracownika pracującego i praktycznie jest taka perspektywa, że to wszystko runie. W związku z tym dziwię się, dlaczego osoby nie chcą odpiąć tego od pensji, że na przykład w tej chwili jest stawka ZUS-u na poziomie 1100 zł i tak zostawiamy, a resztę pensji na przykład dajemy, nie wiem, 600 zł, 1000 zł dodatkowo w postaci premii, a tylko ta baza 1680 zł, czy w tej chwili jest 1700 z groszami, pozostaje właśnie ozusowana. Natomiast tą nadwyżkę idźmy w przeciwnym kierunku, bo jeżeli albo obniżmy stawkę ZUS-u o połowę i zobaczmy, co z tego wyniknie. Bo jeżeli coś się nie dopina, to znaczy, że coraz mniej będzie osób zatrudnionych. Ja jeżeli w zakładzie miałbym obniżoną składkę o połowę, zatrudnię dwie osoby. I tak to nie jest składka taka, która idzie na czyjeś konto i pracuje, tak jak w banku bierze się kredyt hipoteczny i za kilka lat się dowiadujemy, że ten kredyt hipoteczny już jest 100% zyskał bank na tym moim kredycie, który ja spłacam. Natomiast jeżeli ja cyklicznie przez wiele, wiele dziesiątków lat składam na swoją emeryturę, to się dowiaduję, że ja teraz mogę mieć emeryturę obywatelską. W związku z tym to znaczy, że te pieniądze, które my wkładamy na konto, nie jest na żadnym koncie, tylko one tam są zapisane na koncie, a pieniądze od razu są przekazywane gdzie indziej. W związku z tym należy, żeby uruchomić dodatkową grupę ludzi młodych, żebyśmy my w zakładach mogli, nie wiem, zatrudnić kolejne 3, 4, 5 osób, to trzeba zmniejszyć stawkę ZUS-owską i zobaczyć, co z tego wyniknie. I tak jest nic, i tak jest nic. No, tak mi się to jest na chłopski rozum tak by wyglądało. Ja szczegółów nie znam, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś na przykład sprzedawał majątek poprzednich pokoleń, to powinien myśleć, że to jest pewne zabezpieczenie dla tych pokoleń i jakaś kwota powinna z tamtych zakładów jak gdyby w OFE być przeznaczone dla emerytur. Jakaś malutka część z autostrad, jakaś malutka część z energii i łącznie czy no to już są sprawy naukowców. Tutaj słyszę, że są tytuły naukowe wśród gości. Pozdrawiam serdecznie, ale powinno się pod różnymi kątami sprawę określać, a nie tak jak jest w tej chwili, że nasza zyskowność jest na granicy zero, ponieważ wiemy, że każdego pracownika, którego zatrudnimy, no to musimy mu minimum 12 tysięcy rocznie zapłacić ZUS-u plus jego pensję, a nie ma komu sprzedawać, bo w tych miejscach, gdzie my mamy swoje miejsca handlowe, jest nas tylu, a tak mało klientów, że po prostu sprzedawcy wychodzą na hole i patrzą, gdzie klient przyjdzie, gdzie wszedł i czy zajrzy do jednego z 150 w jednym rzędzie stoisk. Taka jest w tej chwili, taki jest popyt. W związku z tym, jeżeli rządzący nie widzą, że popyt jest żaden, bo nie ma pieniędzy na rynku, to trzeba to odwrócić. No to jest... No nie wiem, czekam na odpowiedź.
Tak, bardzo dziękujemy panie Wojtku. Pan profesor Soroka.
Bardziej pewno szczegółowo o te sprawy emerytalne, na te sprawy emerytalne odpowie pan doktor, a ja chcę wrócić tutaj do jednego wątku, który radiosłuchacz poruszył. Chodzi mi o tak zwane wpływy z prywatyzacji, bo przypominam, że co roku w ustawie budżetowej jest taka pozycja wpływy z prywatyzacji. A więc to są pieniądze, które pozyskuje władza, realizuje to Ministerstwo Skarbu Państwa, sprzedając głównie zakłady. Jak wiadomo, znaczna część majątku produkcyjnego Polski została sprzedana firmom zagranicznym, inwestorom zagranicznym i to raczej takie właśnie dziedziny dochodowe, które mają duży rynek, mają dużą wartość. I co się stało z tymi pieniędzmi? No my jako Polskie Roby Przemysłowe, bo je reprezentuję, postulowaliśmy utworzenie takiego funduszu, który właśnie gromadziłby te wpływy z prywatyzacji i z tego funduszu na przykład by inwestowano w nowe technologie, w nowe jakieś rozwiązania, czy nawet budowano by nowe zakłady pracy, albo modernizowano, unowocześniano te, które są. Ale okazało się, że taki fundusz nie powstał. Ta dziura w budżecie spowodowana tym zadłużeniem, o którym była mowa, i zagranicznym, i wewnętrznym, jest pokrywana z tych wpływów z prywatyzacji. I to są, można powiedzieć, pieniądze przejadane. One już nie są inwestowane, nie pomnażają się, a sprzedać można raz. Bo jak się sprzeda zakład pracy nowoczesny czy inne dobro, to już właścicielem jest ktoś inny, zyski z tego wypływają za granicę. Podobny teraz właśnie problem mają i Grecy i Ukraińcy. Ukraina jest też w bardzo podobnej sytuacji do Grecji. Jest państwem niemalże zbankrutowanym. Rośnie zadłużenie Ukrainy. Bardzo spada w dół kurs hrywny, to jest waluta narodowa Ukrainy. I podobnie jak Grecja, Ukraina wynegocjowała pomoc z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kilkanaście miliardów dolarów, ale to nie jest pomoc bezzwrotna, bo po pierwsze będzie trzeba ją spłacać tak, jak to muszą robić Grecy, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy postawił warunki. Prywatyzacja, minister finansów obecna Ukrainy, ona się tym zajmuje, tak jak się zajmował Balcerowicz na początku lat 90., zrobiła listę 1500 przedsiębiorstw ukraińskich, które mają być sprzedane, żeby właśnie te zadłużenie w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego potem zaspokoić. I to są raczej zakłady ważne. Te, które jeszcze są w ręku państwa, bo na Ukrainie wiele dużych firm ważnych przejęli oligarchowie, a więc sektor energetyczny, zakłady produkujące na przykład tabor kolejowy. U nas podobnie się działo właśnie przede wszystkim w latach 90. No i to samo z Grecją. Grecja też w ramach tej pomocy udzielanej przez tą trójkę, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską, też została zmuszona do prywatyzacji, do sprzedawania ważnych elementów swojego potencjału przemysłowego, infrastruktury państwa, między innymi porty, lotniska. No, znana jest historia, o której mówiliśmy w telewizji Trwam, że część portu Pireus kupili Chińczycy. Więc następuje więc wyprzedaż majątku narodowego po to, żeby pokryć długi. To jest oczywiście polityka krótkofalowa i taka, która nie sprzyja rozwojowi gospodarki.
Pan doktor?
Przez słuchacza, który wypowiadał się jako ostatni, przebija głęboka, żelazna logika i zrozumienie rachunku ekonomicznego. Jedynym ratunkiem dla naszego systemu emerytalnego, w tym dla ZUS-u, jest to, żeby Polaków pracowało jak najwięcej, czyli żeby bezrobocie było niskie, żeby Polacy nie wyjeżdżali za granicę i żeby stawki wynagrodzeń netto, te, które nas najbardziej interesują, były jak najwyższe. Tymczasem dzisiaj osoba, której przedsiębiorca chce zapłacić 2000 zł na rękę, powtarzam, widzi na swoim odcinku wypłaty kwotę brutto 2800 zł, z czego tylko niespełna 200 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a więc PIT. Reszta to są właśnie składki, wypadkowa, chorobowa, emerytalna, rentowa. Natomiast po uwzględnieniu kosztów, których pracownik na swoim odcinku wypłaty nie może zobaczyć, bo nie są tam wymienione, a więc po uwzględnieniu reszty kosztów pracodawcy mamy dokładnie sumę 3300 zł. Przy takim fiskalizmie, przypomnę, 2000 zł na rękę dla pracownika to koszt dla pracodawcy 3300 zł, nie da się uczciwie prowadzić biznesu w Polsce i zatrudniać ludzi. Jeśli do tego dodamy dramatyczne przeregulowanie naszej gospodarki, w ubiegłym tylko roku padł rekord historyczny w tworzeniu nowego prawa w Polsce, a tak naprawdę w implementowaniu dyrektyw, rozporządzeń, uchwał, zarządzeń, decyzji, rekomendacji i innych rodzajów prawa europejskiego płynących do nas z Brukseli i Strasburga. Rekord ten wyniósł 25,5 tysiąca stron maszynopisu, z czego około 10 tysięcy dotyczyło funkcjonowania przedsiębiorców. Mamy obraz sytuacji, w której uczciwie, z poszanowaniem prawa, po prostu nie da się gospodarować z punktu widzenia pojedynczego obywatela, pojedynczego przedsiębiorcy. A więc deregulacja sfery realnej gospodarki, obniżenie generalnie obciążeń podatkowych, zwłaszcza podniesienie kwoty wolnej, co ulżyłoby tym najsłabiej zarabiającym, jest czymś, czym nowy rząd jesienią tego roku powinien zająć się w pierwszej kolejności, w myśl zasad sformułowanych już przez przedstawicieli najdawniejszych nurtów historykom myśli ekonomicznej znanych, takich jak fizjokraci, którzy mówili laissez-faire, czyli pozwólcie działać, trzeba pozwolić ludziom działać, trzeba pozwolić ludziom się rozwijać, realizować swoje pasje, zarabiać pieniądze, trzeba zarobione przez nich pieniądze pozostawiać w ich kieszeniach, a nie zabierać do państwa. Trzeba też, porównując polski system podatkowy do systemów podatkowych zagranicznych, uwzględniać nie tylko same stawki podatków, bo często przy takim porównaniu wychodzi, że Polacy wcale wysokich podatków nie płacą, ale trzeba uwzględniać też wspomnianą przeze mnie kwotę wolną od podatku, która jest pierwszym progiem podatkowym de facto, i pozostałe progi podatkowe, bo jeśli to uwzględnimy, uzyskamy wówczas efektywną stopę opodatkowania i dowiemy się na przykład, że ktoś, kto w Polsce zaczyna płacić najwyższą stawkę 32% PIT-u, w Wielkiej Brytanii dla przykładu dopiero zaczyna w ogóle płacić jakikolwiek podatek, bo tam kwota wolna wynosi w przeliczeniu na złote 60, już dzisiaj nawet ponad 60 tysięcy złotych dzięki wzrostowi kursu funta brytyjskiego. I to są dwa najistotniejsze postulaty. Reszta to są kwestie pomniejsze i pochodne w stosunku do tych dwóch. O tym można oczywiście by opowiadać bardzo wiele i też wspomnieć należałoby, że model rozwoju gospodarczego, który Polska obrała na początku lat 90. po prostu się wyczerpuje i ta wspomniana przeze mnie pułapka średniego dochodu jest przed nami. Pytanie, czy uda nam się ją ominąć, przeskoczyć, czy wpadniemy w nią. Mamy się na czyich doświadczeniach wzorować. Pułapkę te ominęły kraje azjatyckie, takie jak Korea Południowa, która też w ciągu kilkudziesięciu lat z kraju zacofanego stała się krajem wysoko rozwiniętym. Postawiła na branże wiedzochłonne, zaawansowane technologicznie. Z drugiej strony mamy przykłady krajów niektórych blisko wschodnich, niektórych południowoamerykańskich, które osiągnąwszy poziom takiego światowego średniaka, przy nim pozostały. Polska od roku 89-90 opiera swoją konkurencyjność i w ogóle rozwój gospodarczy na niskich kosztach pracy, na wysokich stopach procentowych, które dają premię za ryzyko kapitałowi, który do nas napływa. Opieramy nasz rozwój ciągle na konsumpcji napędzanej długiem zamiast wzrostem dochodów ludności. W rezultacie mamy wielką emigrację. W rezultacie mamy eksport, co prawda nie mały, ale składający się w ponad 50% z tego, co wytworzą obce koncerny w swoich montażowniach na naszym terytorium. Z tym trzeba skończyć. Do tego jest potrzebne uwolnienie polskiej gospodarki, pozwolenie ludziom na działanie. No a tak w szczegółach, jeśli by w nie wchodzić, to oczywiście to pozwolenie ludziom na działanie powinno doprowadzić do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki i do budowy silnych polskich marek, bo jeśli to się nie stanie, będziemy na zawsze skazani na rolę podwykonawcy wobec silniejszych od siebie, a więc siłą rzeczy na rolę drugorzędnego gracza na arenie stosunków gospodarczych, co za tym idzie, politycznych i innych.
Pan profesor.
Ja jeszcze bym tutaj nawiązał właśnie do tego wątku, który dotyczy struktury handlu zagranicznego, naszych relacji eksportowych, importowych z partnerami zagranicznymi. Otóż jeśli chodzi o eksport, to rzeczywiście bardzo duża część naszego eksportu to są pewne elementy, komponenty jako poddostawcy produkcji finalnej właśnie głównie do Niemiec. Jesteśmy dostawcami pewnych elementów, bo tania jest siła robocza, Niemcom się tutaj opłaci, prawda, a finalna, końcowa produkcja, którą sprzedają już, prawda, w sposób bardzo dochodowy, ma tam miejsce. Tu by też właśnie należało tą strukturę zmienić. To samo jeśli chodzi o kwestię importu. Otóż mamy do czynienia, bo Polskie Roby Przemysłowe opracowało taki raport o deindustrializacji i reindustrializacji i tam między innymi wykazaliśmy, że istnieje tak zwana bardzo wysoka penetracja importowa w Polsce. Na czym to polega? Że ponad 50% potrzeb naszego rynku, a te potrzeby mimo wszystko wzrosły w okresie transformacji, bo jednak powolutku dochody rosły społeczeństwa, ponad 50% tych potrzeb jest zaspokojanych importem, a nie produkcją naszą rodzimą, naszych firm, naszych fabryk, naszych firm prywatnych i państwowych. To jest też bardzo niezdrowa sytuacja, bo to jest taki wariant neokolonialny, można powiedzieć. Także to też jest wielkie zadanie dla tej koalicji, która się wyłoni po wyborach, żeby te proporcje zmienić. To nie jest łatwe, ale jeśli się będzie miało tutaj jasną strategię świadomość tego problemu, będzie się miało jasną strategię i konsekwentnie się będzie ją realizowało, to szansa na zmianę pozytywną dla Polski, dla polskiej gospodarki, czyli dla polskiego społeczeństwa, taka szansa się pojawi.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Już jestem na antenie?
Tak, witamy kobietę, chyba pierwsza dzisiaj w naszej audycji.
Ojej, nawet nie zwróciłam uwagi, choć troszeczkę się przysłuchuję. Szczęść Boże, Szczęść Wam Boże. Mówi Łodzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Teraz dziewica. Zawsze. Dziękuję za ten temat, bardzo trudny, ale i bolesny jednocześnie dla nas Polaków, dla przede wszystkim dla młodzieży, która jest po prostu jakby na margines zepchnięta. Już nawet nie wiem, jak to nazwać. Ja chcę Państwu przekazać taką informację, taką scenę. Proszę wyobrazić sobie, że jesteśmy wszyscy na lotnisku na Lublinku w Łodzi. I jest rozpacz, bo jest pożegnanie między matkami, ojcami i dziećmi, które wyjeżdżają do Londynu. Znajdują się również babcie, dziadki, dziadkowie, którzy żegnają się z młodzieżą, która jedzie do pracy do Londynu. I rozmawiam z kilkoma matkami, które płaczą, łzy leją się, no bo wiadomo, dzieci wyjeżdżają. Ale ja mówię, dlaczego tak rozpaczacie? Przecież tam jakaś tam praca jest i będzie to w jakiś sposób, jakiś tam cel te dzieci mają. Mówi, nie proszę pani, my płaczemy z innego powodu. Rozpacz nasza jest głębsza. Rozpacz nasza jest w krwawiącym sercu. Dlaczego? Dlatego, że my te dzieci musimy wysyłać do pracy, bo my sami nie możemy im pomóc, bo nie mamy sami co jeść. Proszę Państwa, tak dalej być nie może. Ja rozmawiałam na ten temat też na antenie przed wyborami. Będę mówiła na ten temat teraz przed następnymi wyborami i na pewno ani ja, ani większość ludzi, którzy muszą pracować po 60, po 60 roku życia, szczególnie kobiety, które są w tragicznym w ogóle położeniu, jeśli chodzi o sprawy ZUS-owskie, które muszą pracować do 67 roku, że znaczka na partię PO czy innych pokrewnych na pewno nie postawimy w październiku. I o to również, nie to, że błagam, apeluję, ale może powiem tak, proszę o mądrość dla młodzieży polskiej i roztropność Bożą. I mądrość Bożą. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za ten temat. Oby było ich więcej, żeby ludzie naprawdę otwierali sobie oczy to, co się dzieje wokół, bo naprawdę nie wiedzą niektórzy, jak to nazwać po imieniu. A to wszystko można nazwać po imieniu. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Ewo. Z Panem Bogiem. Pan doktor...
Pani również zwróciła uwagę na bardzo istotną kwestię, mianowicie na podniesienie kobietom wieku emerytalnego aż o 7 lat, więc wzrost dramatyczny. To było, chcę zwrócić tylko jeszcze Państwa uwagę na to, bardzo precyzyjne i niestety szkodliwe uderzenie w polską rodzinę, bo praktycznie unicestwiono, przepraszam za to słowo, instytucją babci jako najlepszej opiekunki do dzieci, chcę powiedzieć do wnucząt oczywiście. I był to jeden z tylko z ciosów, które rodzinom polskim zadano. Podniesienie stawki VAT-u na artykuły dziecięce w ciągu 12 miesięcy aż o 13 punktów procentowych, z 7 najpierw do 8, przy 7, przepraszam, najpierw do 22, a potem do 23%. Praktyczna likwidacja, no powiedzmy ograniczenie funkcjonowania becikowego i inne ciosy. Tego naprawdę nie zrekompensuje wydłużony urlop macierzyński, czy pojawienie się urlopu tacierzyńskiego w myśl ideologii gender. Te przykłady można by mnożyć, o których pani wspominała. Otóż według ostatnich danych 53% Polaków nie stać by było na pokrycie jednorazowego, nagłego wydatku w wysokości 1000 zł, który pojawiłby się w sytuacji losowej. 60% Polaków nie stać na sfinansowanie rodzinie jednotygodniowego wypoczynku raz w roku. płaca minimalna rzeczywiście w Polsce rośnie, czym politycy bardzo lubią się chwalić, tyle że rośnie również odsetek Polaków pracujących za to minimalne wynagrodzenie. Od 2007 roku on się podwoił. Ja znowu pozwolę sobie postawić taką dość odważną hipotezę badawczą, że w większości przypadków, mówię o politykach, głównie partii rządzących, nie wynika to nawet ze złej woli. To wynika po prostu z niewiedzy, niezrozumienia, z ignorancji. Najlepszym tego dowodem była sytuacja sprzed kilku miesięcy, kiedy pojawiła się w Polsce pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna deflacja, a więc spadek średniego poziomu cen towarów i usług. Politycy bardzo nad tym zjawiskiem ubolewali, mówiąc, że skoro ceny spadają, to spadną również wpływy do budżetu, więc problemy w finansach publicznych będą nabrzmiewały. Największym źródłem rzeczywiście dochodów do budżetu państwa jest VAT, liczony procentowo od ceny towaru czy usługi netto. W ogóle nikt nie próbował nawet zauważyć, że przecież to, co państwo za zgromadzone w budżecie środki kupuje, też będzie tańsze, skoro średni poziom cen. Oczywiście ten spadek był minimalny, skoro ten średni poziom cen będzie spadał. Ponadto inni, nawet niektórzy komentatorzy w mediach rozpaczali, że deflacja jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ świadczy o jakimś gwałtownym załamaniu gospodarczym, już istniejącym albo nadchodzącym. Oczywiście tego załamania, choć nie tak gwałtownego, jak oni mówili, też można by się dopatrywać, ale nie w wyniku deflacji. Deflacja może mieć bardzo różne przyczyny. W tym przypadku nie miała przyczyny w postaci tak zwanego negatywnego szoku popytowego, czyli gwałtownego załamania konsumpcji wewnętrznej. Miała bowiem przyczyny w pozytywnym szoku podażowym. Po prostu żywności, która nie wypłynęła na rynek rosyjski, zrobiło się nagle na naszym rynku trochę więcej, więc jej ceny spadły. W dodatku spadały ceny surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej, w ślad za nią kosztów transportu i właśnie cen następnie różnego rodzaju towarów i usług, co było zjawiskiem ze wszechmiar pozytywnym. Wreszcie pierwszy raz od wielu, wielu lat polskie wynagrodzenia rosły w wymiarze również realnym, nie tylko nominalnym, i przede wszystkim rosła wartość naszych oszczędności. Pieniądz zgromadzony w naszych portfelach, na naszych kontach bankowych zyskiwał, choć minimalnie, jeszcze raz podkreślę, a nie tracił na wartości. Politycy tego zupełnie nie rozumieli.
Ja jeszcze tutaj dodam, jeśli chodzi o sprawy podatkowe. Wracam do Grecji, bo jednak to miał być główny temat naszej dyskusji, chociaż w powiązaniu z sytuacją naszego kraju. Otóż wśród tych warunków, które narzuciły te struktury udzielające pomocy Grecji, jest podnoszenie podatków. Grecy muszą podnosić, Grekom podnoszą podatki, między innymi VAT, także dotyczące usług, między innymi hotelowych. No, wiadomo, że Grecja to jest kraj turystyczny i usługi hotelowe są bardzo istotne i też tutaj Grecy są zmuszeni te podatki płacić coraz większe. Jest pytanie właśnie w takiej sytuacji, gdzie ludzie mniej zarabiają, bo doszło do redukcji płac. Mówię o Grecji. Do ograniczenia wysokości emerytur. Rośnie bezrobocie. 25%, prawda? Rosną podatki. Czy w tej sytuacji gospodarka grecka może się rozwijać? Nie, ta gospodarka powoli gaśnie. To już jest bardzo głęboka recesja. Ja się nie dziwię, że w pewnym momencie Grecy powiedzieli nie. Prawda? Powiedział ten aktualny rząd, prawda, koalicja i wystąpiła z propozycją tego referendum. Niech się sami Grecy w sposób demokratyczny wypowiedzą, czy dalej tą politykę kontynuować. Bo też warto pamiętać o tym, mówiliśmy o tym w telewizji Trwam, że idą te miliardy pomocy, kolejne transze. Ale trzeba pamiętać, że bardzo duża część tej pomocy to jest na regulowanie długów. Te pieniądze wracają do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, do Europejskiego Banku Centralnego, do tych wierzycieli. prawda? Bo oni jednak są zainteresowani, żeby te długi były regulowane. Bardzo niewielka część wraca do gospodarki realnej, żeby ją ożywić. No, ewentualnie są te najpilniejsze potrzeby socjalne regulowane, żeby kraj mógł jako tako funkcjonować. Także no, warto obserwować to, co się dzieje w Grecji, czym się ten głęboki kryzys zakończy, czy Grecja pozostanie w strefie euro, czy jednak powróci do waluty narodowej, do drachmy. Tu mogą być różne konsekwencje, bo na początku to może być bardzo trudna sytuacja, bo taka waluta, gdyby był powrót do waluty narodowej, to jej wartość będzie niska. Także jeśli ludzie mają oszczędności w euro, to one zmalają, dlatego wypłacają, wyciągają Grecy pieniądze z banków i z bankomatów i zaczynają gromadzić, jak to się mówi, w skarpecie, prawda, czekając na ten, na rozwinięcie się tej sytuacji. Ale z drugiej strony, gdyby był powrót do waluty narodowej i do drachmy, to mieliby właśnie to narzędzie Grecji, jakim jest kurs waluty, mogliby właśnie obniżyć koszty ceny produktów eksportowanych, także mógłby wzrosnąć eksport, to by ożywiło gospodarkę grecką, chociażby wzrosły ceny importu i jednocześnie no, Grecy byliby zmuszeni poczynić różne starania, które by tą gospodarkę uczyniły bardziej konkurencyjną, mającą szansę w eksporcie. Oczywiście to może mieć konsekwencje dla dalszego istnienia Unii Walutowej, bo gdyby był taki precedens, że jedno państwo występuje, to podobnie mogłyby się zachować państwa, które mają niewiele mniejsze problemy, a w kolejce jest właśnie Portugalia, Hiszpania, nawet Włochy się mówi. Tu ten kryzys się może roznać na kolejne państwa. Także myślę, że jest jednak potrzebny jakiś kompromis. On, najlepiej, gdyby doszło do takiego kompromisu, który uwzględnia wszystkim interesy społeczeństwa greckiego, ale także interesy wierzycieli i zmieniona zostałaby forma pomocy na taką, która właśnie nie polega na tym, żeby regulować długi, ale żeby też uruchomić czynniki ożywiające gospodarkę grecką, tworzące miejsca pracy, żeby z tego właśnie, że produkują Grecy, że mogą więcej eksportować, mogli pokrywać te długi. Inna sprawa, że jeśli by Grecja wyszła ze strefy euro, to w zasadzie nie jest zobowiązana płacić tych długów. Także ci wszyscy wierzyciele stracą wtedy te pieniądze, które pożyczyli Grecji. Także najbliższe dni, tygodnie obserwujmy. Będzie na pewno jeszcze dużo debat na ten temat. Będą jeszcze jakieś istotne decyzje podjęte. No, bardzo ważnym wydarzeniem będzie wynik tego referendum, które już w niedzielę będzie miało miejsce. Jest to instytucja demokratyczna, zresztą wszystko się dzieje w kraju o wielkiej tradycji, bo przecież Grecja jest kolebką demokracji i dajmy się właśnie Grekom tutaj wypowiedzieć.
Proszę bardzo, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Możemy mówić?
Tak, czyli możemy, tylko proszę przyciszyć radio, bo słyszę, że tam w tle może nam przeszkadzać.
Już wyłączam. Chodzi o prostą rzecz, mianowicie weszliśmy, mówimy o strefie euro. Strefa euro jest, jeżeli powstało, tam są panowie ekonomiści, a propos Stanisław z Warszawy, jeżeli chodzi o strefę euro, jeżeli robi się reformę i robi się unię walutową, to ją się robi na końcu. Nie można zrobić unii walutowej, łącząc wszystkie kraje, nie mając liberalizacji w pełni, przepływu kapitału, przepływu siły roboczej i tak dalej, handlu i tak dalej. Niestety na chwilę obecną, na przykład żeby polscy przedsiębiorcy mogli zacząć działać na rynku niemieckim, okazuje się, że muszą spełnić przepisy niemieckie, czyli nie mamy liberalizacji. Wprowadzenie wspólnej waluty jest tylko możliwe, zacznie działać, jeżeli będzie przeprowadzona pełna liberalizacja. To wykazuje wyraźnie historia na przykład Stanów Zjednoczonych. Tak to zostało zrobione i wtedy to działa. Dolar jest do tej pory siłą. Teraz druga sprawa. sprawa Grecji. Grecja nie podźwignie się, bo nie ma takich możliwości. Przypomnijmy sobie historię po I wojnie światowej. Niemiecka gospodarka, która była potwornie zadłużona na skutek wojny, nie była w stanie się podnieść. Po II wojnie światowej wszyscy się zebrali i umorzyli długi Niemcom.
Tak.
Dlaczego? Bo się ich gospodarka nie podniesie, jest za ciężko i nie ma możliwości przełożenia tego wszystkiego. Można zabrać ludziom wszystko, ale oni po prostu przestaną kupować. I nie ma możliwości spłaty. Jeżeli ktoś wreszcie nie pójdzie po rozum do głowy, że Grecy, można mówić, że Grecy mają w tradycji nie spłacać i tak dalej, takie ecipeci, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu oni nie są w stanie. W chwili obecnej Grecy w większości rozpełzli się po całej, młodzi Grecy się rozpełzli z płaczem po całej Europie. W Wielkiej Brytanii jest ich pełno. I w rzeczywistości płacą do Grecji, ale to nie pomaga. Nikt nie poniesie tego ciężaru. Jeżeli Grecy się wypowiedzą, że nie wychodzą i tak dalej, to będzie jeszcze to dłużej trwało. Nic się nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o naszą sytuację, mówimy o powrocie naszych młodych ludzi. Tu trzeba zmienić dużo rzeczy i szczególnie tych lepiej wykształconych. Jak mogą wrócić? Moja córka siedzi w tej chwili w Wielkiej Brytanii na jednej z uczelni brytyjskich, gdzie wykłada i tak dalej, robi doktorat. Czy ona może wrócić? Nie. Składała ileś aplikacji i w momencie, kiedy przebiła się nawet przez mur, to w rozmowach nagle ktoś stawiał warunki, których wcześniej w ogóle nie było. Nagle, że ma od ręki w ciągu jednego dnia opracować coś, w rzeczywistości chodzi o wycięcie. A jak była na konferencji w Lizbonie, to i wręcz powiedzieli młodzi ludzie, którzy tam byli, wy nie wracajcie z Zachodu, wy jesteście konkurencją. Więc czy nam grozi powrót z Zachodu? Nie. Przy 10% bezrobociu nasi najlepsi ludzie z Zachodu nie wrócą, bo nie ma tej opcji. Oni nie są w układach. Oni tu nie mogą się przebić.
Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Oddaję już głos naszym gościom. Pan doktor, tak? Pan doktor Szołucha.
Słuchacz ma rację. Teoria i praktyka ekonomii dowiodły już dawno, że kolejność integracji gospodarczej powinna być następująca. Najpierw strefa wolnego handlu, czyli zniesienie barier wewnątrz danego obszaru, potem unia celna, a więc ujednolicenie polityki na zewnątrz, następnie wspólny rynek, a więc do swobody przepływu towarów dorzucamy jeszcze ludzi i kapitał i dopiero wtedy unia gospodarcza i walutowa oraz polityczna. W Unii Europejskiej tę kolejność zachwiano, to też było bardzo brzemienne w skutkach. Rację ma też słuchacz i pan profesor miał rację przed chwilą, mówiąc, że tak naprawdę programy pomocowe w cudzysłowie dla Grecji nie służą pomocy temu krajowi, a służą pomocy jej wierzycielom. Większość pieniędzy nawet nie przepływa przez konta firmy, instytucji, państwa greckiego. One bezpośrednio wędrują na konta wierzycieli, a więc Niemcy ratują własne banki przed upadłością bardziej niż samą Grecję. Wspomniał słuchacz o przykładzie Niemiec, o umorzeniu im długów po II wojnie światowej. Ja też do przykładu Niemiec, bo wiele gorzkich słów pod adresem tego państwa dzisiaj podczas audycji padło, ale chcę do tego przykładu nawiązać w sposób pozytywny. Otóż Niemcy są bardzo dobrym przykładem, jak politykę gospodarczą powinno się prowadzić, a szczególnie dobrym przykładem były reformy kanclerza Ludwiga Erharda, reformy ordoliberalne, a więc reformy idące w kierunku wolnościowym, ale w uporządkowany sposób, z uwzględnieniem roli wspólnoty, tradycji, warunków miejsca i czasu, z uwzględnieniem decentralizacji władzy i tak dalej. Na ten temat nie chcę się rozwodzić. W każdym razie to tak naprawdę Ludwig Erhard, a nie Plan Marszala był autorem powojennego cudu gospodarczego w Niemczech, także są gotowe rozwiązania leżące na ziemi, opisane dokładnie, nie trzeba wyważać otwartych drzwi. A nawet nie trzeba sięgać za granicę. W Polsce również jest mnóstwo wybitnych fachowców. Są liczne think tanki opracowujące koncepcje dotyczące konkretnych problemów. Na przykład Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego przedstawiciele często na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam goszczą, przygotowało bardzo precyzyjny projekt rozwiązania problemu kredytów frankowych. Prosty, prorynkowy, nieobciążający budżetu państwa i wreszcie, co najważniejsze, sprawiedliwy społecznie, polegający na doprowadzeniu w drodze trójstronnych państwo, banki, frankowicze rozmów do przewalutowania tych kredytów denominowanych we franku szwajcarskim na złotówki po kursie z dnia postawienia środków do dyspozycji klienta, ale z jednoczesnym, również wstecznym wyrównaniem warunków odsetkowych do takiej, jaki mieli w tym okresie kredytobiorcy złotowi, w wyniku czego frankowicze przestaliby być niewolnikami swoich hipotek, bo zmieniłaby się proporcja wewnątrz płaconej przez nich raty ogółem pomiędzy częścią zasadniczą zadłużenia, a więc kapitałową, a częścią odsetkową.
Jeszcze wracając do unii walutowej. No, jeden z podstawowych warunków jest, żeby ona objęła państwa, które są mniej więcej na zbliżonym poziomie rozwoju, które mają podobne, stabilne gospodarki. No, w tej chwili już można powiedzieć, że bo w strefie euro jest w tej chwili 19 państw. No jest jednak grupa państw, które znacznie biedniejszych od tych najbogatszych i tego typu projekt no jest bardzo trudny w realizacji i w zasadzie nie ma przyszłości. Jeszcze o kwestii długu greckiego, bo różnie te żądania, oczekiwania Greków, rządu greckiego są prezentowane, naświetlane, eksponuje się wady różne Greków, że oni są leniwi. Akurat to jest naród, na ile się orientuje, pracowity. Inna sprawa, rzeczywiście tam jest różnie z płaceniem podatków, ale notabene najmniej podatków tam płacą najbogaci. Tam jest też taka grupa oligarchów, to są między innymi armatorzy, niezwykle bogaci ludzie. Oni wszyscy mają firmy zarejestrowane w rajach podatkowych, także tam pieniądze płyną. Otóż Grecy domagają się, żeby dokonano tak zwanej restrukturyzacji zadłużenia. Czyli na czym to polega? Żeby po pierwsze okresy przedłużyć spłaty tego długu i zredukować jego część, bo rzeczywiście przy tej wysokości zadłużenia, biorąc pod uwagę kondycję gospodarki greckiej, która gaśnie, która się nie rozwija, to jest nierealne, żeby oni to spłacili. Także tutaj, jeśli Unia Europejska chce uratować Grecję i chce także zapewnić istnienie Unii Walutowej, to taki kompromis polegający na restrukturyzacji zadłużenia jest niezbędny. No ale niestety kręgi finansowe to raczej się wyróżniają tym, że są pazerne. Ci, co mają pieniądze, niestety przeważnie chcą mieć tych pieniędzy jeszcze więcej.
Bardzo dziękuję. Czas naszego spotkania dobiegł końca. Poświęciliśmy dzisiejsze rozmowy niedokończone Grecji, ale też sprawom okołogreckim, w tym m.in. Polsce, strefie euro, ewentualnym wchodzeniu do strefy euro, niewchodzeniu. No i także straszeniu Prawem i Sprawiedliwością przez obecną ekipę, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. No ale jakby to straszenie na coraz mniej ludziach robi wrażenie, a jak będzie, to zobaczymy na jesieni. A jak zadecydują Grecy, zobaczymy już 5 lipca, a więc całkiem niedługo. Bardzo dziękuję panom za udział w audycji, za rozmowę z naszymi słuchaczami. Pan profesor Paweł Soroka, politolog, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bardzo dziękuję. I pan dr Marian Szołucha, ekonomista, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika myśl.pl.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję ślicznie.